antenie Radia Maryja w tym bloku programowym. Spotkanie z naszymi gośćmi. Podejmiemy temat Polska wobec zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej. W studiu Radia Maryja bardzo serdecznie witam pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Z nami jest także pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Witam panie ambasadorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze.
Panie profesorze, temat podjęliśmy podczas spotkania w dniu wczorajszym w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Są z nami także ci słuchacze Radia Maryja, którzy w tym momencie w odpowiedniej porze odbierają nas na kontynencie amerykańskim i w różnych innych zakątkach świata i naszej ojczyzny. Na początku tego spotkania poproszę o krótkie wprowadzenie do tematu naszych dzisiejszych nocnych rozmów na antenie Radia Maryja.
Witam Państwa bardzo serdecznie tutaj z Panem Ambasadorem. Troszkę żeśmy też korektę zrobili tego tematu, żeby nieco podsumować też rząd Donalda Tuska, ponieważ te 100 dni mija i jest jakiś tam bilans nie tylko w sferze tej zagranicznej polityki, ale również wewnętrznej, co wydaje mi się spróbujemy uczynić. Natomiast jak gdyby zagajając, czy troszeczkę powtarzając te tezy, które głosiłem wcześniej na spotkaniu z Państwem, no to rzeczywiście ten krótki czas naszej bytności w Unii, ten instytucjonalny, rzeczywiście no, owocuje pewnymi zmianami, jeśli idzie o po pierwsze status Polski w całych tych strukturach wspólnotowych, miejsce Polski i możliwości oddziaływania, bo jeśli na początku mówiliśmy o traktacie nicejskim i kiedy były jakieś próby poprzez traktat konstytucyjny zmiany pozycji Polski i jej siły głosu, to automatycznie nawet ludzie z Platformy Obywatelskiej w rodzaju posła Rokity krzyczeli Nica albo śmierć, tłumacząc, że tylko ta pozycja wynegocjowana pierwotnie daje jakiekolwiek możliwości oddziaływania i tej realnej gry Polski jako jednego z ważnych podmiotów w całej strukturze unijnej. Po czym był zaraz pomysł traktatu konstytucyjnego. Mi się wydaje, że cała struktura różnych traktatów, które były nabudowywane, jest troszkę w takim schemacie kupna i sprzedaży. To znaczy, jeśli wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego Niemcy czy Francuzi przez wiele lat dopłacają do budżetu Unii, no to w moim przekonaniu robią to dlatego, bo kupują pewien towar, a tym towarem jest suwerenność poszczególnych mniejszych podmiotów. Więc jeśli się płaci do budżetu, czy z niego się ktoś inny korzysta, no to musi w jakiś sposób liczyć się z całym procesem, który ostatecznie wydaje się ma zmierzać w kierunku superpaństwa. No oczywiście traktat konstytucyjny musiał być nieco skorektowany ze względu na tę blokadę referendalną i zaowocowało to tak zwanym traktatem lizbońskim, gdzie rzeczywiście ta siła głosów Polski jest zredukowana mniej więcej na poziomie traktatu lizbońskiego, ale to bardzo krótko trwało, bo przyszedł ten kryzys finansowy i mamy w tej chwili tak zwany pakt fiskalny, który już zakłada coś w rodzaju rządu gospodarczego w Europie, bo jedni mówią, że rzeczywiście ten rząd, czy quasi rząd gospodarczy w Europie miałby się ograniczać li tylko do kontroli nadmiernych wydatków budżetowych tych krajów, które wchodzą w ten pakt, czyli przekraczania deficytu i tak dalej, ale inni mówią, że na kanwie niejasnych zapisów spokojnie będzie można próbować prowadzić wspólną politykę podatkową czy fiskalną, co dla krajów takich jak Polska na dorobku mogłoby być zabójcze. Gdybyśmy zrównali te koszta wszystkie, które są w krajach tych bogatszych, to absolutnie nasza gospodarka w konkurencyjność nie mogłaby wchodzić, zresztą nie tylko Polska. A jeśli mówimy o tworzeniu rządu gospodarczego, jeśli mówimy o redukcji suwerenności w tym zakresie, to trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek suwerenności. No największą, najważniejszą kompetencją wydaje się rządów krajowych jest właśnie panowanie nad wydatkami zaczerpniętymi z podatków swoich własnych obywateli. Pytanie jest, dlaczego to taką szybką ścieżką zmierza? Oczywiście ktoś powie, no bo kryzys wybuchł, ale pytanie, gdzie jest praprzyczyna kryzysu? Ktoś powie, a no bo Grecy za dużo wydawali, prawda, będąc we wspólnej strukturze unijnej, ale przecież nie tylko unijnej, ale i w tej strukturze wspólnej waluty. No ale przecież nie tylko Grecy, bo widać, że i Włosi, a nie tylko Włosi, bo i Hiszpanie, ale i Irlandczycy. Nagle okaże się, że mało kto nie wydawał za dużo. Zresztą, kiedy cały ten tę strukturę tego koszyka walutowego prześledzimy, to te wszystkie zapisy traktatowe łamali też Niemcy i Francuzi. I oni, zdaje się, zaczęli cały ten mechanizm, prawda, to domino, gdzie inni, wzorując się na tym, też powiedzieli, a dlaczego my mamy przestrzegać reguł, które wielcy nie przestrzegają. A jeśli tak, to gdzieś to było zakodowane u samego początku. Mnie się wydaje, że nie sposób było, więc zresztą wielu ludzi się dziwiło, jak to możliwe, że wprowadzamy na danym obszarze walutę wspólną, notabene walutę nieopartą o kruszec, czyli walutę nie będącą realnym towarem, który można wymienić, czy ten, powiedzmy, papierek można wymienić na realny towar, tylko taką, powiedzmy, typowo drukowaną, wirtualną i bez jakiejś centralnej kontroli nad wydatkami poszczególnych państw, czyli bez rządu europejskiego, tworzymy wspólną walutę, że to się nie da utrzymać. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś nadmiernie się zapożycza, to uderza to nie tylko w kraj, który to robi, ale i wszystkich innych, którzy posiadają ten sam system walutowy. Więc generalnie, jeśli gdzieś przy traktacie z Maastricht był tam początkiem lat 90. taki pomysł, żeby wprowadzać tę wspólną walutę w jakimś czasie na terenie Europy, to wydaje się, że za tym stał pewien projekt polityczny, to znaczy projekt budowy superpaństwa. Że gdzieś ten kryzys wisiał, wcześniej czy później on musiał wybuchnąć i zaleczeniem tego kryzysu jest to, co się dzisiaj proponuje. Twórzmy rząd gospodarczy, czyli realny rząd. No, już nie bawmy się w te z traktatu konstytucyjnego czy z traktatu lizbońskiego jakieś tam opisy zastępcze, prawda, czy ten minister spraw zagranicznych, czy pani Ashton, to jest rzeczywistym ministrem spraw zagranicznych, czy tylko wysokim przedstawicielem, to jest tylko kwestia nazewnictwa, a już pewne instytucje takie typowo państwowe się w Europie wytworzyły. No jak teraz dodamy kontrolę nad budżetami poszczególnych krajów, to już trudno nawet przeczyć, że superpaństwo jest tuż. Oczywiście, jeśli w tym kierunku to wszystko zmierza, to proszę też zauważyć, że zresztą któryś ze słuchaczy w dyskusji zabierających głos nagle zauważył, że dawno tak nie było, żeby w którymś z krajów europejskich, takich na przykład jak Grecja, kiedy pojawiają się protesty na kanwie tych narzuconych pewnych warunków im w zamian za pomoc, że nagle pali się flagi niemieckie, prawda, że to. Więc jednak ten proces centralizacji wywołuje konflikty, których do tej pory nie było. To znaczy, że uważa się, że coś jest w rodzaju dyktatu Berlina, czy dyktatu Paryża i Berlina, i ten dyktat wywołuje pewne opory. Z jednej strony opory na sposób taki pokojowy, gdzie ani Czechy, a w szczególności Wielka Brytania, nie chcą wchodzić w pakt fiskalny, nie chcą się poddać tym regułom, więc to już jest jak gdyby pewien element taki, gdzie rozłam następuje bardzo głęboki, a z drugiej strony, kiedy następują realne protesty krajów, które wchodzą pod taką bezpośrednią kontrolę, bo jak inaczej nazwać pomysł niemiecki, żeby wyodrębnić specjalnego komisarza, który miałby kontrolować bardzo szczegółowo, będąc takim namiestnikiem Komisji Europejskiej, bardzo szczegółowo kontrolować, co się dzieje z budżetem tego kraju. No to już jest rzeczywiście sytuacja, redukcji tej suwerenności do bardzo, bardzo takich minimalnych rozmiarów. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę całą politykę polską, tą politykę zagraniczną, to jeśli szukamy inspiracji, a rzeczywiście zawsze się ich szuka historycznie, wydaje się, że i Niemcy szukają, tworząc pewną taką strukturę jakiejś tam Europy Jednoczonej, czy na modłę bismarckowską, czy na późniejszą modłę. Więc jeśli my szukamy takich inspiracji gdzieś w okresie międzywojennej, czy w czasie II wojny światowej w polityce, czyli szukamy jakiejś środkowoeuropejskiej takiej linii sojuszu, no to tutaj wydaje się, że ten rząd, rządzący już piąty rok, absolutnie żadnego z tych tematów nie podejmuje. Nie widać jakiejś wyciągniętej ręki w kierunku Węgrów, mających swoje problemy w relacjach z Unią. Nie widać w tej chwili jakichś szczególnych działań w kierunku Czech. Ale mamy bardzo intensywne nasłuchiwanie tego, jakie główne cele stawia sobie Berlin, i raczej Warszawa powtarza, czy wcześniej, czy później to, co gdzieś tam w Berlinie wymyślono. Zresztą sama deklaracja ministra Sikorskiego, który właśnie w Berlinie wygłosił te słynne słowa, że boi się nie tyle aktywności Niemiec i ich dominacji, ale boi się ich bierności i wzywa ich do tego, żeby powiedzmy wzięły sprawy w swoje ręce w Europie i mówi o tym, że suwerenność państwowa w tej nowej sytuacji kryzysowej ma być zredukowana do wymiaru kultury, obyczajowości i tych sfer, a tu trzeba tworzyć w domyśle instytucje superpaństwa, bo tylko to może uratować Europę przed kryzysem, no to jest to, że tak powiem, zewnętrzne zadeklarowanie tego, że Polska wpisuje się w to, co zwiemy polityką Berlina w Europie. A więc tutaj nie mamy do czynienia z czymś, co byśmy nazwali jakimś na przykład planem B, bo kto zaręczy, w ogóle czy jest taki polityk, który dzisiaj ręczy, lub nawet ktoś poważny z jakichś ośrodków analitycznych, ile Unia przetrwa i czy przetrwa na pewno, czy nie zacznie się kawałkować na jakieś poszczególne tam kraje, czy byty sojusznicze, czy na południe i północ były takie projekty, żeby tworzyć jakąś osobną walutę dla północnej strefy, powiedzmy, krajów Unii, dla południowej, no różne pomysły i czy tutaj ratując się, czy szukając jakiejś alternatywy, nie tworzyć czegoś w środkowej Europie, choć jako plan awaryjny. Wydaje mi się, że w ogóle takiej wizji nie ma. Nawet te proste deklaracje, że my wszystko jesteśmy w stanie zrobić, nawet dopłacić do banków niemieckich czy tam do Grecji te 6 miliardów euro tylko po to, żeby no, ta Unia się jakoś utrzymała, bo to nam daje no, jakieś bezpieczeństwo czy rozwój, to znaczy, że tu w ogóle nie ma myślenia, tylko patrzymy to, co gdzieś jest kreowane zewnętrznie. I wydaje się, że znaczy szczęściem być może w tej całej sytuacji jest co? No, przecież plan naszego rządu był taki, że w 2012 roku mieliśmy już być w strefie euro. Czyli bylibyśmy w sytuacji dzisiejszej Słowacji i krajów, które patrzą z otwartymi oczyma, co się dzieje w Grecji, lub co się dzieje we Włoszech, lub co się dzieje w Hiszpanii, no bo kryzys tamtejszy poprzez proste mechanizmy przeniesie się do nas, bo mamy tę samą walutę. Kryzys tej waluty absolutnie dotyka gospodarki, która w tym obiegu funkcjonuje. No my mając akurat nie euro, a złotówkę i te relacje złotówki w stosunku do euro, że to wszystko w jakiś sposób tę gospodarkę przy względnym życiu utrzymuje. A więc sytuacja jest dosyć ciekawa. Kilka lat obecności naszej w Unii i tak dramatyczne czy drastyczne przyspieszenie tych procesów integracyjnych, które to włączenie tych takich skokowych biegów, bo przypomnijmy, że jeszcze Schuman mówił za sprawą Monet czy innych tam środowisk, że trzeba dochodzić do federacji małymi krokami. A tu zaczynają być, wydaje mi się, wielkie skoki. I traktat konstytucyjny, już mówiący o pewnych strukturach państwowych, i wreszcie traktat, znaczy ten pakt fiskalny, że są takie wielkie skoki i one dlatego powodują opór, bo nawet mentalnie jest to ciężkie do zaakceptowania. Już przypominamy te palenie flag w Grecji i ten opór Brytyjczyków czy Czechów. Jest to nawet w tym zakresie, no tutaj widać, że coś jest nie tak. Nie ma takiego prostego przyzwyczajenia, że rezygnujemy z państwa. Zresztą to zdaje się zupełnie niedawno na jakiejś tam konferencji organizowanej przez Kwaśniewskiego, media o tym pisały. Janusz Palikot, który stara się nasłuchiwać to, co się w Europie dzieje i przynajmniej w lewackim odcieniu głosić to, twierdzi, że no Polacy muszą zrezygnować z tego swojego przywiązania do polskości czy do suwerenności. To był ten, no tam Kwaśniewski go nieco skorygował, ale to pada. Więc generalnie tutaj przyspieszony taki proces tworzenia superpaństwa i wytwarzają się pewne takie jakieś dziwaczne kręgi, już zupełnie dla normalnego śmiertelnika niezrozumiałe kręgi decyzyjne. Bo efektem tego polskiego uczestnictwa i tej negocjacji, tego ratowania rzekomo jednej wspólnoty, no jest to, że owszem jest te 27 państw wspólnoty, ale 25 państw weszło do paktu fiskalnego, więc jest szczyt całej Unii Europejskiej, ma być szczyt krajów, które weszły do paktu fiskalnego, czyli krajów euro i tych spoza euro, które do tego weszły, w tym Polska. Dodatkowo jeszcze szczyt krajów tylko i wyłącznie strefy euro, no bo one mają swoje problemy, a i tak wszystko poprzedza szczyt francusko-niemiecki, czyli Angeli Merkel i Sarkoziego. Szczyt tak bardzo ścisły, że nawet Angela Merkel nieopatrznie wyraźnie lub opacznie powiedziała, że będzie jakoś wspierać Sarkoziego w jego kampanii wyborczej, w zbliżających się wyborach prezydenckich, co jest zupełnie kuriozalne, bo jak to obce, znaczy suwerenne państwo ma być poddane kampanii wyborczej sąsiada, wielkie państwo, partner, porównywalne z siłą, no to oczywiście możemy tylko oczekiwać, że jak będą już następne wybory w Polsce, to już następny kanclerz lub ten sam powie, że też się zaangażuje w nasze wybory i dojdziemy do sytuacji takiej, że o jego wynikach będą decydować poparcie lub brak poparcia wielkich podmiotów, czyli imperiów, czyli jakichś ośrodków decyzyjnych, a to jak się władza będzie układać, no będzie od tego zależne. To są rzeczy, które wprost, poprzez taki opis, byśmy powiedzieli, uproszczony, pokazują, że po pierwsze, że ta Unia się pęka w szwach ze względu na różne konflikty, a zarazem, że ci, którzy widzą, że to pęka, gdzieś to przyczyna pierwotna jest zupełnie wcześniej, ja mówiłem chociażby o wspólnej walucie euro, że oni chcą maksymalnie wykorzystać sytuację kryzysową, żeby przyspieszyć budowę scentralizowanej struktury. W jakim sensie nasi rządzący dzisiaj zdefiniowali to i pokazują nam, że to jest dla nas opłacalne, to ja konia z rzędem. Znaczy nie w sensie hasłowym, tylko realnym. Jak to jest, jak to się da zdefiniować, że budowanie Europy pod hegemonią Paryża i Berlina, jeszcze Berlina, który zawiązuje strategiczny sojusz z Rosją, gospodarczy, a za tym musi iść polityczny, i że to jest dla nas wszystko korzystne, że ten projekt, jak to kiedyś obejmujący władzę Bronisław Komorowski, jadąc do Brukseli, mówił, że my będziemy jakimś pośrednikiem między tym, prawda, Berlinem a Moskwą, jakimś elementem spinającym, że my to mamy jeszcze spinać, coś, co historycznie rzecz biorąc musimy uznać jako no, takie przekleństwo dla nas. To porozumienie zawsze było dla nas przekleństwem. Im dalej Berlin od Moskwy i odwrotnie, tym lepiej dla nas. No i my mamy to jeszcze sklejać, już naprawdę bardzo trudno inaczej powiedzieć, jak to, to, że polskiej polityki zagranicznej praktycznie nie ma, znaczy nie w sensie reprezentacyjnym, ale w sensie decyzyjnym, to znaczy w sensie celów. Jakbym ja chciał dzisiaj powiedzieć, o co nam chodzi. Nie o co chodzi nam, bo Berlinowi chodzi, tylko nam jako nam, to trudno jest takie cele wskazać. I to jest najbardziej przykry, wydaje mi się, element tego, co zwiemy relacją Polski do tego, co jest ta potrójna prędkość integracji Unii Europejskiej. To pogłębianie tej integracji. Przecież za tym pogłębianiem integracji idzie pogłębianie biurokracji, a to generalnie, jeśli bierzemy pod uwagę Europę, to obciąża ją potężnym fiskalizmem, nowymi podatkami, przecież znowuż ten pomysł na podatki od transakcji finansowych znowuż obciąży cały obieg gospodarczy. Ta Europa obciążona tymi wszystkimi rzeczami nie jest konkurencyjna w stosunku do wschodzących potęg, czy już nawet nie wschodzących, a pędzących azjatyckich i brak jakiegoś dystansu do tego, co się dzieje, jakiejś oceny, jakiejś próby alternatywy, no w moim przekonaniu jest bardzo smutny.
Pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Bardzo proszę.
Przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za takie szerokie podsumowanie ewolucji Unii Europejskiej dzisiaj i roli Polski w tym wszystkim. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, ani w ekspoze ministra spraw zagranicznych, ani w wystąpieniach publicznych polskich dyplomatów nie słyszymy szerokiego spojrzenia na sprawy zagraniczne. Niestety dzisiaj sytuacja troszeczkę przypomina stan sprzed wielu dziesiątków lat, gdzie o sprawach strategicznych, o interesach polskich mówiono poza gabinetami ministerialnymi i poza oficjalnymi mediami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą szeroką analizę. Miejmy świadomość tego, że rzadko się to spotyka dzisiaj w wystąpieniach publicznych, taką refleksję pogłębioną i całościową. Można dodać parę słów takich no, bardzo konkretnych wskazań. Jeżeli prawdą byłoby to, co polski premier twierdził niedawno, że jest gotów włączyć się w popieranie Węgier, a słyszeliśmy przez 2-3 tygodnie takie stanowiska, że teraz Polska jest gotowa popierać Węgry, no to chociażby zamiast przekazać 6,5 miliarda euro dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, można byłoby chociaż 0,5 miliarda przekazać Węgrom, dlatego że Węgry są teraz pod ogromnym obstrzałem instytucji międzynarodowych i no, jedną trzynastą tej kwoty, 6,5 miliarda, no to gdyby jedną trzynastą tej kwoty, a więc pół miliarda przekazać Węgrom, no to by naprawdę nam byli wdzięczni do przynajmniej końca kadencji rządu Orbana, gdyby taki gest, który w stosunku do tych pieniędzy przekazanych do Waszyngtonu, które są bezproduktywne, gdyby jednak skierować gdzie indziej. No, przyjaciół poznaje się w biedzie, prawda? I w polityce międzynarodowej też powinna obowiązywać ta zasada. Skoro dzisiaj Węgry są atakowane bezwzględnie i tutaj były jakieś deklaracje polskiego rządu, że jesteśmy gotowi jednak ich wesprzeć, no to wesprzyjmy ich bardzo konkretnie finansowo, a nie oddajemy pieniądze instytucjom, nad którymi zupełnie nie panujemy. Cóż Polska znaczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym? Dokładnie nic. A cóż Polska znaczy na Węgrzech? Bardzo dużo mogłaby znaczyć, gdyby rząd polski tutaj się jakoś włączył. Co do też tych opinii na temat różnych poziomów działania w Unii Europejskiej, takiego rozpadu decyzyjnego, instytucjonalnego, bo tam jest jakaś ewolucja oczywiście już od traktatu z Maastricht, ale zarazem rozpad tej tradycyjnej Unii Europejskiej, jaką znaliśmy jeszcze za czasów traktatu z Nicei. Inaczej mówiąc, Polska do innej Unii wstępowała, a w innej Unii jest dzisiaj. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy kilka poziomów, już nawet nie dwie prędkości Unii Europejskiej, ale ze cztery. Przede wszystkim jest UE2. Zapominamy o tym, że istnieje coś takiego jak nieformalne posiedzenie dwóch najważniejszych państw, Francji i Niemiec, czyli mamy dzisiaj Unię Europejską działającą na właśnie poziomie spotkania premiera, kanclerza Niemiec, pani Merkel, z prezydentem Francji Sarkozy, ów słynny prezydent Merkozy. Więc UE2. Później mamy UE17, to znaczy państwa strefy euro, które spotykają się w swoim gronie i podejmują decyzje kluczowe dla strefy euro, ale tak naprawdę to te decyzje później są przenoszone na całą Unię Europejską. Później mamy UE25, czyli kraje, które podpisały zgodę na pakt fiskalny, który jeszcze nie jest oczywiście ostatecznie ustalony ani ratyfikowany, no ale te 25 krajów już wyraziły zgodę na ten pakt. I później mamy tą Unię tradycyjną UE27, prawda? Czyli mamy cztery poziomy działania Unii Europejskiej i jest piąty poziom, szczególnie w sprawach greckich, on się taki triumvirat, to znaczy Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska. Więc też jakieś tworzą się struktury, poziomy decyzyjne, które, nad którymi zupełnie nikt nie panuje. Natomiast jest pewna zasada obowiązująca w tym całym pozornym bałaganie, że w mętnej wodzie się bardzo dobrze ryby łowi, z tym, że te ryby potrafią łowić ci, którzy doskonale znają zasady połowu ryb. A to najlepiej zna Francja i Niemcy. Oni mają największą ilość urzędników Komisji Europejskiej, największą ilość dyplomatów. Już od wielu dziesiątków lat rozgrywają sprawy unijne. Także cały ten bałagan pozorny no, służy przede wszystkim tym dwóm krajom. I przypomnijmy, że oczywiście tak zwana pomoc dla Grecji to była, o czym pan profesor już mówił w pierwszej części spotkania dzisiaj po godzinie 18. Ta pomoc dla Grecji to tak naprawdę była pomoc dla banków niemieckich i francuskich, które chciały szybko wydobyć pieniądze z upadającej Grecji. Także te setki miliardów euro, to, na które zrzucała się cała Unia Europejska, to szły po prostu do kasy banków, które dawno temu zapożyczyły Grecję. Banki głównie niemieckie i francuskie. Także co do tego, tych różnych poziomów Unii Europejskiej, to jeżeli jest UE2, czyli posiedzenie szefa państwa francuskiego i niemieckiego, to te dwa kraje, jeżeli coś postanowią, to w strefie euro, czyli UE17, nikt im się nie przeciwstawi. Oni narzucą wszystko strefie euro. Jeżeli Paryż i Berlin narzucą strefie euro wszystko, to strefa euro, te 17 krajów, narzuci swoją wolę UE25, paktowi fiskalnemu. Któż w pakcie fiskalnym zbuduje jakąś koalicję przeciwko strefie euro? Nikt. No i jeżeli już jest UE25, to już tylko komunikujemy to na posiedzeniu UE27, prawda? Więc tak zostało to wszystko ładnie skonstruowane, że mamy na szczycie tej piramidy po prostu Merkozy, nazwijmy rzecz po imieniu. Także tutaj te opowiastki o tym, że Van Rompuy jest tutaj prezydentem Unii Europejskiej, no to włóżmy między bajki, to jest jakaś gra pozorów. Zresztą, kto słyszał o polityku Van Rompuyu jeszcze 2 lata temu? Kto słyszał, jaki jest sposób wybierania Van Rompuya? Publicyści twierdzą, że o wiele bardziej jawny i demokratyczny jest wybór papieża niż wybór przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, bo przynajmniej jacy są kandydaci na papieża, to się słyszy. Jakie są tam głosy, jak się rozkładały, to też w pewnym momencie to gdzieś przechodzi do opinii publicznej. A kto wpadł na Van Rompuya, jakim cudem gdzieś go wyciągnięto i usadzono na czele przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, no to do dzisiaj tego nie wiadomo. Jedno tylko wiadomo, że spisał się nieźle, robi wszystko, co w Paryżu i w Berlinie zdecydują i że dzięki temu ma szansę na kolejną kadencję. No, gdzie tu jest demokracja? Gdzie tu są traktaty? Gdzie tu jest Schuman? Gdzie tu jest myśl chrześcijańsko-demokratyczna, która leżała u podstaw Unii Europejskiej? No po prostu zupełnie o tym zapomniano. Jeszcze troszeczkę, a będziemy słyszeć hasła na ulicach, skądinąd znane nam z przeszłości. Unia Europejska tak, wypaczenia nie. No dzisiaj na razie o samych wypaczeniach można powiedzieć, przecież to, co się dzieje w ostatnich 2 latach, to jest albo rozpaczliwa próba ratowania, albo jakiś plan, który, prawda, istniał i który jest teraz wprowadzony, jakiś plan ratunkowy. Natomiast to w niczym nie przypomina tej Unii Europejskiej, do której Polska wstępowała w 2004 roku.
I do tego jeszcze warto zaznaczyć rzeczywiście, że także w jakiś sposób chyba oszukane społeczeństwo polskie i także posłowie Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnośnie obecności i roli, jaką Polska ma odgrywać w kontekście obecności w pakcie fiskalnym, bo dowiadujemy się, panie ambasadorze, że posłowie Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali tłumaczenie, w którym gwarantuje MSZ, polski MSZ, że Polska będzie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Euroszczytu, natomiast angielskie tłumaczenie mówi diametralnie coś innego.
Są właśnie, jest tutaj parę wersji tego paktu fiskalnego. Wypadałoby w takiej sytuacji, że po zapytaniu posłów polskich, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalne oświadczenie. Po prostu jak to jest z tym projektem w sprawie paktu fiskalnego. No bo pan poseł Krzysztof Szczerski podniósł tą sprawę, że inna wersja krąży na stronach internetowych Rady Unii Europejskiej, a inna wersja jest zawieszona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie brakuje jednego punktu istotnego, bo on decyduje o tym, czy Polska będzie w końcu w posiedzeniach tej strefy euro uczestniczyć, czy nie. Natomiast niezależnie od tego, która wersja w końcu będzie uznana za ostateczną, to zwróćmy uwagę na taką rzecz, że w Unii Europejskiej procedury decyzyjne są takie, że bardzo często wiele spraw podejmowanych jest na szczeblu eksperckim, na grupach roboczych. I tutaj Polska jest zupełnie nieobecna. Komisja rzuca swoje projekty, które są akceptowane. Tam nie słychać nic o negocjacjach. To, czy my będziemy raz na rok tam do strefy, do tego spotkania szczytu strefy euro, który i tak jest wyreżysowany, zaplanowany z góry, zapraszani, to może nie ma aż takiego znaczenia, ile to, żebyśmy nasze zdanie się liczyło na grupach roboczych, a tu jesteśmy nieobecni, dlatego że po prostu nie ma woli politycznej, żeby Polacy coś znaczyli. Zwrócę uwagę na taką rzecz, że słynne porozumienie ACTA weszło w czasie prezydencji polskiej, zostało zaakceptowane przez Unię Europejską w tak zwanych punktach A, czyli na grupie eksperckiej to zostało przyjęte, dlatego że ktoś gdzieś tam nie nadzorował tych ekspertów i jeżeli można powiedzieć, że nie ma żadnych sukcesów w czasie prezydencji polskiej, no to przynajmniej jest jeden symbol tego, czym była prezydencja polska, no to właśnie to porozumienie ACTA.
W czasie które polskiej zostało de facto ogłoszone sukcesem, panie ambasadorze.
No, tak, tylko teraz co 2 tygodnie słyszymy, że albo sukces, albo zawieszamy, albo odwieszamy, albo każemy podpisać, albo nie podpiszemy. Po prostu galimatia w zależności od tego, co sondaże pokazują, ile ludzi wyjdzie na ulicę. Tak rząd w tej sprawie się zachowuje. To jest kolejna wielka kompromitacja. Nie tylko samo tryb tutaj upoważnienia ambasadora Polski do podpisania tego porozumienia w ogóle na 2 dni przed podpisem. Rząd się zbiera, a 4 dni przed manifestację. To wszystko jest bałagan, brak kompetencji, brak nadzoru. Ja chcę przypomnieć taką rzecz, że z tego, co może zrobić jednak rząd, który chce mobilizować urzędników do pracy, wystarczy kilka prostych sygnałów. Pamiętam, jak jeden z urzędników kiedyś podchodzi do mnie na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli i mówi, dlaczego ja tam walczę o jakieś kwoty rybne, bo to przecież to dotyczyło połowów ryby na oceanach daleko od Polski. Mówi do mnie, przecież to tylko jedna firma w Polsce się tym zajmuje. No więc ja oczywiście tam dokończyłem negocjacje. Wynik negocjacji był bardzo zadowalający dla nas. Po czym zwróciłem uwagę w obecności innych, że jeżeli jeszcze raz usłyszę, że mamy coś nie robić, bo tylko jedna firma w Polsce z tego żyje, to taki pracownik będzie się musiał pożegnać z pracą. Gwarantuję, że dyscyplina natychmiast wzrosła, również w sprawach rybnych, szczególnie w sprawach negocjacji rybnych. Po prostu takie sygnały się wysyła urzędnikom. Jeżeli coś zawalicie, to płacicie swoją posadą czy pensją za to. Jeżeli ktoś wysłałby sygnał do urzędnika, że jeżeli w sprawach dotyczących wolności słowa nie będzie informacji rzetelnej dla rządu na wysoki szczebel, to taki urzędnik się pożegna z pracą. Ale tych sygnałów nie ma. Do mnie wielu urzędników przychodziło i powiedziało, że w 2006 już, bo to zmiana realnie nastąpiła już od grudnia 2005 roku, że jest przyzwolenie na negocjowanie interesu polskiego po prostu. Tak. Przedtem nie było tego przyzwolenia, ani potem. Odnoszę wrażenie. Więc wiele spraw można na szczeblu urzędniczym załatwić, jeżeli jest nadzór, jeżeli są impulsy idące z góry. Jeżeli ich nie ma, no to właśnie stoimy w takiej sytuacji, gdzie w grudniu, 16 grudnia dokładnie przyjmuje się, prawda, za prezydencji Polski w punktach A, prawda, bez dyskusji, nikt o tym nawet nie słyszał, bo informacja gdzieś nie poszła w górę. Na szczeblu urzędniczym zostało to ta zgoda na podpisywanie akta przekazana do krajów członkowskich.
Panie profesorze, drugi ten wątek rozszerzony, 100 dni rządu pana premiera Donalda Tuska w drugiej odsłonie, w drugim wydaniu, de facto kontynuacja. Obecnie pan premier peregrynuje po klubach parlamentarnych, stwarzając pozory dialogu, chociażby w kontekście ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Przygląda się poszczególnym resortom, topnieją słupki sondażowe, na które ten rząd jest bardzo czuły. 100 dni, jakbyśmy mogli podsumować?
Czy pytanie, które ja bym sobie zadał w związku z tym, o tych błędach, o których pan chociażby ambasador mówił przy okazji akta, bo dodajmy do tego recepty, dodajmy do tego kwestie reform emerytalnych, o których ojciec mówi, które bulwersują całe rzesze społeczne. Ja myślę, że Donald Tusk w pewnym momencie w tych kręgach medialnych, kiedy to się obserwuje, stracił coś, co byśmy nazwali takim typowym parasolem ochronnym. On mniej więcej zachowuje się PR-owsko klasycznie, czyli idzie do przodu, symuluje te konsultacje społeczne, konsultacje rządowe, do klubów parlamentarnych i tak dalej, żeby ten wizerunek sobie poprawić. Ale kiedy się czytało różnorakie analizy, a nawet rozmawiało gdzieś tam z pewnymi kręgami różnorakich, powiedzmy, graczy politycznych, to bezwzględnie gdzieś jest to druga frakcja, czy drugie dno, które jest niezadowolone nieco z układanki, którą Tusk sobie uczynił, a mianowicie mówię o tej grupie stojącej za Grzegorzem Schetyną. Nie chodzi mi o samą postać, bo trudno by mi sobie było wyobrazić, że Schetyna jest w stanie zastąpić Tuska ze względu chociażby na jego umiejętności takie typowo PR-owskie, a to jest rząd na tym bazujący, ale przede wszystkim, że odsunięto jego od władzy i wielu później tam straciło stanowiska z tej grupy, prawda, już pomijam Drzewieckiego i tych wcześniejszych, ale też obecnie później pojawiały się jakieś konflikty w stylu, powiedzmy, bunt prokuratury wojskowej i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś on jakiś tutaj parasol ochronny traci, skoro gdzieś pojawiają się artykuły, że Schetyna na premiera. I pytanie oczywiście jest dalej idące, bo żaden rząd funkcjonujący w tak dużych oparach PR-owskiej propagandy nie jest w stanie wiecznie trwać, a nawet długo trwać, a ten trwa bardzo długo. I tutaj najprawdopodobniej szykuje się jakieś alternatywne rozwiązania w tym obszarze sterowania polską sceną polityczną. Ja mówiłem jeszcze wcześniej przy tym naszym spotkaniu o inicjatywach Aleksandra Kwaśniewskiego, który chce zrobić z Palikota człowieka. Palikot ma ten wizerunek taki, powiedzmy, ze względu chociażby na posłów, których ogromadza, ze względu na swój sposób zachowania. Ma ten wizerunek takiego, powiedzmy, lepera bis, zresztą tak go nawet Gowin określa, ale Kwaśniewski już nie. To jest były prezydent, to jest ten człowiek sukcesu i on jak gdyby tutaj wokół tego chciałby klecić lewicę i wydaje się, że to miałaby być między innymi ta alternatywa dla Tuska. Kto wie, czy Schetyna nie byłby tym łatwiejszym koalicjantem dla ewentualnej nowej układanki. A więc to jest to ten problem główny być może Tuska po tych 100 dniach, bo nie takie rzeczy się już zdarzały w jego poprzednich rządach, które byśmy nazwali nie tylko błędem, ale katastrofą. No bo prześledźmy chociażby wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej, czyli fundamentalna sprawa dla tego, co zwiemy powagą rządu i tak dalej. I jakie tutaj popełniano potworne błędy, jak bardzo to obnażało całą tą strukturę. Weźmy tę całą aferę hazardową. To nic go nie obalało. Gdzieś to medialnie się rozpływało i starano się aranżować jakieś tam, powiedzmy, wizerunkowe rzeczy, takie ataki na Kaczyńskiego czy na PiS. To gdzieś się rozmywało i on wychodził jako ten, który mimo wszystko jest tym, prawda, większym dobrem czy mniejszym złem i tyle. Natomiast teraz gdzieś ten atak został przepuszczony i te trudności on ma. Natomiast rzeczywiście one też są bardzo, no takie realne, bardzo trudno to będzie wygasić, bo jeśli mówi się o tych emeryturach i o tej perspektywie, co każdego z nas dotyczy, to bezwzględnie sytuacja jest nierozwiązywalna PR-owsko. Jeśli znowuż lekarze szykują się do protestów, bo to też jest jakiś tam realna sprawa, no to wydaje się, że też bardzo trudno pewne rzeczy będzie zaciemnić. Czy to wszystko doprowadzi do minimum celów, wydaje mi się, rekonstrukcji rządu, że wróci Schetyna, tak jak dzisiaj gdzieś czytam w prasie, jako ten, który naprawdę jest fachowy, i naprawdę on tu wszystko, że tak powiem, ułoży w całej tej pogmatwanej administracji i już minister Mucha nie będzie popełniać tych błędów i biegać wokół stadionu, tylko już będzie się na wszystkim znać, bo wróci Schetyna. No to oczywiście to jest pewna mitologia. Innymi słowy, komunikuje się mu, już nie będziemy cię tak atakować medialnie. Już nikt nie będzie zauważył drobnych potknięć, pomyłek i tak dalej, tylko musisz tutaj w jakiś sposób powrócić do szeregu, bo wydaje mi się, że może przez w ocenie niektórych troszkę ten szereg zaburzył. Więc z tych największych problemów, które Tusk w tej chwili ma, oprócz tego, że przymuszony jest do tych takich tak zwanych reform, to wydaje się, że ma też duży problem w zapleczu, w sensie różnorakich gier, które gdzieś tam się toczą i których Schetyna jest reprezentantem, bo jeszcze raz mówię, nie wierzę w samodzielność jego jako polityka. Natomiast na pewno on reprezentował pewien układ, różnorako go opisywano, czy w sensie różnorakich służb, czy w sensie różnorakich biznesów, które za tym stały i być może to się wszystko w tym mieści. W każdym razie te 100 dni, no, w polityce zagranicznej żeśmy mówili, bo to miało być takie uderzenie mocne, że po prezydencji my tutaj wychodzimy jako ważny partner europejski. To nic tutaj pozytywnego nie widać, jeśli mówimy o kwestiach czy akta, czy reforma służby zdrowia. I już nie wspomnę o reformie edukacji, którą odziedziczył po Halowej i w tej chwili, prawda, wycofuje się chociażby z tych tak zwanych sześciolatków. Przynajmniej wycofuje się częściowo, bo to kompletnie byłby jeszcze potężniejszy konflikt z rodzicami. Zresztą on już jest, ale skala jego byłaby o wiele większa. Także no, można by bardzo dużo tych błędów wykazywać. Natomiast mówię jeszcze raz, one nie są od dzisiaj porównywalne błędy, ale dzisiaj one są bardziej medialnie dostrzegane, bardziej eksponowane i tu być może się coś szykuje, co byśmy nazwali jakimś przywołaniem do porządku premiera.
Wiele spraw także, panie ambasadorze, podmiecionych pod dywan, bo kto w naszym społeczeństwie dowiedział się, że de facto Polsce w resorcie kierowanym przez panią minister Bieńkowską odbiera się fundusze. Absorpcja środków unijnych realizowana w poprzednim wydaniu rządu premiera Donalda Tuska i także w tym jest dramatyczna. Często mówiliśmy nawet o sytuacji, gdzie Polska nie odzyskuje w jakimś nawet wymiarze swojej składki, którą wpłaca do Unii Europejskiej.
No tak, bo to, że my więcej pieniędzy z Unii transferujemy na konto Polski niż wpłacamy, to jeszcze wcale nie znaczy, że to idzie do kieszeni polskich obywateli. To jest tak jak z tą pomocą dla Grecji, prawda? Niby to się nazywa pomoc dla Grecji, ale tak naprawdę to idzie do banków zachodnioeuropejskich. To samo tutaj, no to, że te pieniądze są transferowane do Polski, no ale później za te pieniądze są budowane drogi, ale przez firmy niemieckie, holenderskie, chińskie, no to też ten pieniądz po prostu gdzieś w pewnym momencie nie trafia do Polaków, co najwyżej do podwykonawców. Gdyby tak dokładnie policzyć, ile tych pieniędzy, które są transferowane do Polski, trafiają do polskiej kieszeni, no to być może się by okazało, że wcale tak ten bilans nie jest pozytywny tych transferów naszych do Unii, z Unii do Polski. Dość powiedzieć, że więcej pieniędzy przesyłają polscy emigranci pracujący za granicą, bo to jest 10 miliardów euro jest transferowanych przez polskich emigrantów do Polski corocznie. 10 miliardów, które wpływa na konta Polaków i te pieniądze są później wydawane w Polsce, co oczywiście podnosi popyt wewnętrzny, nakręca gospodarkę, podczas gdy te pieniążki właśnie z Unii Europejskiej, no to gdzieś są w pewnym momencie transferowane do innych firm w dużym stopniu, no więc to oczywiście nas nie zadowala. Natomiast informacja gdzieś zupełnie marginalna, pominięta, że 300 milionów euro Unia Europejska wstrzymała na Fundusz Innowacyjność i Gospodarka, dlatego, że po prostu nie mieliśmy tych projektów odpowiednich. I tutaj chcę historycznie pewną rzecz przypomnieć. W roku 1998, gdy Unia Europejska wstrzymała kwotę 10 razy mniejszą, 10% tej, której wstrzymano teraz, tam 30 parę milionów euro, rozpętała się burza medialna trwająca cały tydzień. Natychmiast domagano się dymisji wiceministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, mimo że tenże wiceminister oświadczał wówczas, że Unia Europejska popełniła błąd. No, kto się odważył wtedy taką rzecz powiedzieć, że Unia się pomyliła? I po roku dochodzenia jakiegoś wyszło, że rzeczywiście Unia Europejska popełniła błąd, wstrzymując te 30 parę milionów euro w przekazaniu do Polski. Ale tego podsekretarza stanu oczywiście już nie było. Został zdymisjonowany w trybie natychmiastowym, no bo jeżeli Unia Europejska wstrzymuje 30 milionów euro, no to oczywiście winna jest Polska. No taka była wtedy filozofia. Gazeta Wyborcza skoczyła na tego podsekretarza stanu, prawda, jak niczym wilk do gardła, domagając się natychmiastowych dymisji, prawda, w urzędzie też były różnego typu sytuacje rodem z Orwella. Niestety miałem nieprzyjemność oglądania tego wszystkiego z bliska, bo pracowałem wtedy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Teraz mija kilkanaście lat. Jesteśmy już członkiem Unii Europejskiej i nam wstrzymują 300 milionów. Cisza, wszystko okej. Czy ktoś o tym słyszał? Czy ktoś śmie powiedzieć, w tym Gazeta Wyborcza, że należałoby zdymisjonować kogoś za 300 milionów? No to myślę, że po prostu to już powinien nie tylko minister, ale i cały rząd być pod obstrzałem. Tutaj widać siłę mediów, prawda? Tutaj widać, co to znaczy siła mediów. No wtedy, ja pamiętam, przez tydzień ten temat nie schodził. Obliczano, ile to autostrad by wybudowano za te 30 milionów i obliczono 6 kilometrów, prawda? No więc wtedy zaczęto, a ile dróg powiatowych, jak już wyszło, że autostrad tylko 6 kilometrów, to no to może dróg powiatowych tam, no 30 kilometrów. O, i tego pamiętam się czepiano. No po prostu manipulacja ogromna. Tak jak mówię, rok później w wyniku dochodzenia, jakaś komisja rządowa powstała specjalna, która badała szyfrówki, depesze, no jakie sytuacja, tak jak mówię, no z Orwella, z czasów stalinowskich, prawda, węszenie na każdym kroku. Zresztą, niedługo czekać, pamiętam, 2 lata później komisja wstrzymała nie, przepraszam, troszkę 3 lata później, to już by, bo to był inny rząd, wówczas szefem UKIE do spraw europejskich była pani komisarz obecna, przepraszam, późniejsza komisarz Hübner, wówczas to była minister, rok 2000, o ile pamiętam, drugi, dokładnie, czyli rząd SLD, i komisja wstrzymuje też około 30 milionów euro. Cisza, nikt o tym nie wie, wszystko jest okej. Okay. Nikt nikogo tutaj, od nikogo dymisji się nie domaga. Więc widzimy wyraźnie, jak, prawda, tutaj na tym konkretnym przykładzie, jak są równi i równiejsi. Gdy jakiś podsekretarz stanu z nominacji prawicowej, prawda, jeżeli jemu się wstrzymuje pieniądze, no to oczywiście dymisję, jeżeli parę lat później taka sama mniej więcej kwota jest wstrzymywana, nic się nie dzieje, a jeżeli kilkanaście lat później wstrzymywana jest kwota 10-krotnie większa, to w ogóle nikt o tym nawet nie słyszy. Gdzieś informacja z 4. strony tam gazet. I oczywiście jedno oświadczenie króciutkie, że wszystko będzie okej, pani minister tutaj Bieńkowskiej wystarcza, żeby wszyscy byli zadowoleni. Także no tak to wszystko funkcjonuje dzisiaj. To powstała jakaś nowa ideologia europeizmu, gdzie urzędnicy europejscy decydują, co jest dobre, co jest złe, kto ma być w Polsce ministrem dobrym, kto jest ministrem złym. Media temu wtórują. Jeżeli trzeba komuś medialnie, jak to się mówi w świecie politycznym, ściąć głowę, no to się to dokonuje. Natomiast no, my zupełnie nie mamy na to wpływu. Pytanie, czy te media, które decydują o tym, kto jest dobrym ministrem, a kto złym pod dyktando urzędników Unii Europejskiej, czy te media są naprawdę polskie? Gdzie tu jest interes Polski? No, zwróćmy uwagę na to, że w Niemczech media, prasa jest w rękach kapitału niemieckiego, prawda? Tutaj też jakiś przyczynek do budowania niezależności. No, w polskich mediach jednak dominującym czynnikiem kapitałowym powinien być kapitał polski. No, kolejny postulat do zrealizowania. Podsumowując natomiast te 100 dni, tą studniówkę, no to tak jak mówię, no, dla mnie symbolem prezydencji polskiej jest przyjęcie porozumień akta pod stołem. Natomiast symbolem 100 dni są po prostu te popękane autostrady. No, to jakoś obrazuje stan zarządzania gospodarką, funduszami unijnymi. To, co mówiłem w tej chwili, przed chwileczką o tych 300 milionach wstrzymanych, to znając procedury unijne, to nawet nie chcę za bardzo oskarżać tutaj pani minister Bieńkowskiej za to, bo poczekajmy, jak się sprawa rozwiąże. Być może znowu się okaże, że któryś z urzędników w Brukseli podjął złą decyzję. Chodziło mi tylko tutaj o to, żeby wykazać, jak różne miary przykłada się, gdy jakiś podsekretarz stanu w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność był rozliczany, a jak inaczej są dzisiaj rozliczani. Natomiast abstrahując od tych przykładów, które przed chwilą podałem, no to no jest jeden spektakularny przykład. No to właśnie te popękane autostrady, zresztą kilometr autostrady w Polsce okazuje się, że jest budowany za większą kwotę niż w Niemczech. No, polskie autostrady są droższe, a przy okazji są popękane. A chciałoby się poprosić, żeby jakiś następca pana reżysera Barei dzisiaj jednak w końcu się pojawił i zrobił film na temat tego, że zamiast meczu na Stadionie Narodowym mamy bieg pani minister wokół stadionu, a na 100 dni, prawda, mamy popękane autostrady, a mimo to twierdzimy, że jest wszystko okej. Okay. No, ci, którzy pamiętają lata 80., to mają pewne porównania z filmem Miś i proszę wybaczyć, uważam, że są uzasadnione.
Też tutaj, kontynuując myśl pana ambasadora, gdzieś wcześniej sobie gaworzyliśmy, że rzeczywiście tu wszystko zmierza jakby w kierunku byle doczekać do euro, bo proszę zauważyć, że to wokół czego biegano, czyli mówimy o Stadionie Narodowym, jak ja sobie wyobraziłem, że koszt tego stadionu to jest mniej więcej 2 razy budżet miasta takiego jak Lublin, z którym mieszkam, czyli ze wszystkimi inwestycjami, utrzymywaniem szkół, no, ze wszystkim, co tam możliwe jest, z całym zapleczem administracyjnym, że to 2 lata by można było żywić ten Lublin, no to rzeczywiście inwestycja jest bizantyjska, ale ona raz, że też nieudana, no bo wiadomo, ciągle poprawiana, ale mimo wszystko to jak gdyby zmierza to w kierunku tego euro, jak niemalże w starożytnym Rzymie na zasadzie te igrzyska, żeby w końcu się wydarzyły. Niech się wydarzą igrzyska. Wydaje mi się, że Donald Tusk też w tej chwili, jak gdyby łatając te wszystkie elementy, które mu uciekają, jak gdyby czeka do tego czasu, a ci, którzy go próbują nieco tam skorygować, czy wymusić frakcyjne zmiany, twierdzą, że a jak mu się, nie daj Boże, te igrzyska udadzą, to znowu będzie miał z pół roku albo z rok spokoju. Proszę zauważyć, w jakim my paradoksie żyjemy, ale to rzeczywiście pan ambasador zwrócił na ważną rzecz uwagę, żeby z tego wyjść w takiej normalnej ocenie, czyli w normalnej recenzji tego, co urzędnik robi, co polityk robi, to trzeba by mieć jednak media, które są polskie w sensie interesów, w sensie kapitału i wtedy oceniają z tego punktu widzenia. Jeśli one są zawieszone zewnętrznie, czy jakoś ideologicznie nawet, to wystarczy, że ideologicznie zewnętrznie, jakiejś takiej ideologii paneuropejskiej, czy jak to nazwiemy, no to my jesteśmy po prostu chleba i igrzysk, tylko ten chleb jest taki wirtualny, może chociaż igrzyska będą realne.
Panie profesorze, i tutaj chociaż jedno zdanie warto powiedzieć także o tej ogromnej dyskryminacji telewizji Trwam w rzeczywistości naszej ojczyzny. Także Radia Maryja, w tym momencie rozmawiamy w tej rozgłośni i toczy się debata społeczna. Media, które nie są kontrolowane politycznie, znaczy się umocowane politycznie, czy też biznesowo, i widzimy rzeczywiście, jak w papierku lakmusowym, jak bardzo niewygodne są te rzeczywistości jeszcze nieokiełznane przez obecny obóz rządzący.
No tak, ojcze, jak i nawet w tym jest wirtualny świat, bo z jednej strony przewodniczący Dworak tam mówił, że kilkanaście tysięcy to ogląda w skali kraju.
6 tysięcy telewizji
trwa. 6 tysięcy ogląda, a podpisów jest 1,5 miliona. No to rzeczywiście to przynajmniej te 1,5 miliona chociaż raz musiało obejrzeć, więc w tym znaczeniu jest pewien rodzaj absurdu w tym zakresie. Jak to któryś powiedział tam z bocznych komentatorów, a nuż coś oni mogą wykryć, to lepiej ich tam, prawda, jakoś ograniczyć, a nuż coś wykryją. Nawet jeśli nie mają prostego dostępu do informacji, bo im się nie da, to mimo wszystko mogą coś wykryć. Więc to w takich chociażby kategoriach, już nie mówię o wojnie ideologicznej, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj czytamy chociażby, że Donald Tusk, oprócz, że tu mamy taką, a nie inne ustawienie telewizji Trwam, to można to wiązać lub nie, ale w polityce zwykle rzeczy się wiąże, że jest akcja i reakcja. Po chociażby liście pasterskim przewodniczącego Episkopatu Polski jest już niejako decyzja czy zapowiedź tej likwidacji realnej Funduszu Kościelnego i redukcji duszpasterzy w wojsku o połowę, bo się armia rzekomo zmniejszyła, mimo tego, że armia jest zawodowa i jest armia z rodzinami, a więc to duszpasterstwo dla rodzin powinno mieć charakter jeszcze szerszy niż takie wojsko, które było kiedyś z poboru. Ale to, jeśli to się ogłasza tuż po niejako, to raczej się komunikuje i daje sygnał. Po pierwsze tym kręgom lewicowym, od których jakoś jest uzależniony. Proszę bardzo, ja tu jestem w stanie reprezentować tę linię polityczną. A po drugie komunikat, a jeśli wy tak będziecie wojować, prawda, otwarcie, znaczy w tym sensie bronić nawet siebie otwarcie, czy pokazywać otwarcie, o co chodzi w całych tych procesach, no to my wam możemy zaszkodzić w taki oto sposób. A więc tutaj pamiętajmy, że są nowe pola walki otwierane. Oczywiście deklarowane w sposób radykalny przez byłego członka Platformy Janusza Palikota na sposób skrajny, ale oczywiście za tym podąża może drobniejszymi krokami i rząd, i premier.
Chciałbym zaprosić, panie ambasadorze, za chwileczkę pozwolę wypowiedzieć się. Chciałbym zaprosić także słuchaczy naszych do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam państwu numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowe 56 dla zagranicy, 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki i z Kanady 011-48-56. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja gościmy pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę i pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Bardzo proszę, panie ambasadorze.
A propos tych statystyk, bo one są bardzo znamienne, no, jeżeli 1,5 miliona ludzi podpisuje się na chwilę obecną, jak tak dalej pójdzie, to 2 miliony ludzi niedługo będzie, pod tym, żeby telewizja Trwam funkcjonowała, to nawet próba dyskredytacji tych 1,5 miliona Polaków przez stwierdzenie, że tam kilkanaście tysięcy ludzi ogląda, bo to przecież kilkanaście tysięcy to w średnim mieście ogląda telewizję Trwam, więc a nie w całej Polsce. W całej Polsce o wiele więcej. To jest oczywiste, to wynika i z obserwacji. Jakby zrobić badania rzetelne, to by to zapewne też wyszło. Ale nawet gdyby miało być prawdą, że tylko 15 tysięcy w Polsce ogląda telewizję Trwam, ale 1,5 miliona się podpisuje, to sprawa jest na tyle ważna, że się ją uwzględnia w decyzji. Dlatego, że jeżeli, prawda, ktoś robiłby jakąś głodówkę, a zdarza się takie sytuacje na świecie, i w obronie tego głodującego podpisuje się 1 milion ludzi, no to się broni tego jednego głodującego, bo widać, sprawa jest tak istotna, że wymaga interwencji. No, mówiąc krótko, gdyby dzisiaj zrobić ta jedna telewizja, która Disco Polo ma promować, dostała koncesję, no to niech ta telewizja udowodni teraz panu Dworakowi, że on miał rację, i niech zbiorą 1,5 miliona. No niech zbiorą 1,5 miliona w obronie Disco Polo. Proszę bardzo, no dlaczego nie? Zobaczymy, kto zbierze. Ilu ludzi słyszało o tej telewizji? Ile tysięcy ludzi słyszało o tej telewizji? Ja powiem szczerze, ja nawet w tej chwili nie przypominam sobie tej nazwy, o tej telewizji, która ma promować Disco Polo, a dostała koncesję. No to niech zbiorą 1,5 miliona. Proszę, niech pan Dworak zbierze. Niech Platforma cała się zaangażuje w Disco Polo, bo to jest ich styl uprawiania polityki. Niech zbiorą 1,5 miliona. No niech pokażą, że potrafią. Nawet prezydent Komorowski nie zebrał 1,5 miliona podpisów, jak startował na prezydenta. No to może Disco Polo zbiorą. Więc tutaj 1,5 miliona ludzi się podpisało w obronie telewizji w krótkim czasie. I to jest dyskredytowane, prawda? To mi wszystko przypomina te statystyki reżimowej telewizji i różnych organów tego reżimu, przypominają troszeczkę to, co ja, no przepraszam, ciągle mam te skojarzenia, przez to się czuję oczywiście bardzo odmłodzony z lat 80., jak się jechało na przykład tam 3 maja, 11 listopada, słyszały się takie wiadomości, że w dniu dzisiejszym grupka tutaj wichrzycieli czy jakichś zwolenników Solidarności manifestowała po mszy, zebrało się kilkanaście osób, policja dokonała aresztowań, zatrzymano 120 osób. Więc oczywiście ja pamiętam, na własne uszy słyszałem tego typu informacje w latach 80., prawda? No więc to oznaczało, że policja albo sama siebie zatrzymywała, albo jednego człowieka zatrzymywali po 10 razy. Nie, my dobrze wiemy, ci, którzy chodzili, ja akurat chodziłem na te minimalne manifestacje, no tam były po prostu dziesiątki, jeśli nie dziesiątki tysięcy ludzi, prawda? No więc logicznie zatrzymano ze 100-120 osób, bo tyle udało się złapać, no. Więcej jakoś nie potrafili złapać. Gorzej biegali, byli ciężej ubrani. Doskonale to pamiętam, na czym to polegało. Więc to samo dzisiaj. No sobie tutaj 1,5 miliona ludzi podpisało się, złożyło imię, nazwisko, dane swoje osobowe. To też trzeba mieć odwagę dzisiaj, żeby dane osobowe zostawić i przesłać do reżimowych różnego typu tutaj prawda, instancji. No nie myślę o Krajowej Radzie, myślę o samym fakcie, że to jednak gdzieś krąży. Prawda, te 1,5 miliona zawsze można skserować, ktoś może kiedyś to zobaczyć. No więc ci ludzie mają też odwagę cywilną, obywatelską, to jest odwaga obywatelska. I tych ludzi się poniża, ośmiesza. Co to w ogóle, poniżanie własnego narodu, własnych obywateli? No, wszystkie, z jednej strony oczywiście nieprawdziwe, humorystyczne, z drugiej też dramatyczne. No jak się traktuje te 1,5 miliona ludzi? Jako co, że można ich skwitować byle jakimś stwierdzeniem. Ci ludzie mają odwagę obywatelską. Zresztą przy okazji ACTA też była powiedziane, że dzięki ACTA, wielu obserwatorów twierdziło, budzi się społeczeństwo obywatelskie. Że rzeczywiście ci młodzi ludzie między 15 a 20 lat, bo oni dominowali w tych manifestacjach, no to było takie też budzenie się społeczeństwa obywatelskiego, prawda? Tutaj mamy odwagę obywatelską 1,5 miliona w obronie telewizji Trwam. I tu mamy słowo obywatelskie i tu mamy obywatelskie. A gdzie w tym wszystkim jest Platforma Obywatelska?
No tak. A pamiętajmy, jeszcze dodam tutaj, panie ambasadorze, że mnóstwo samorządów, a więc tych mniejszych organizmów, które mieszczą się w strukturze państwa, ale mają bliższy kontakt z obywatelem, podjęło uchwały, i to na masową skalę już w tej chwili, uchwały wspierające swoich własnych obywateli. No to też pokazuje, że to musi realnie działać, prawda, ta relacja między obywatelami a tymi przedstawicielami, więc to się wszystko rzeczywiście sypie. To jest ważne stwierdzenie, że ta obywatelskość Platformy, nawet wirtualna, bo już wchodzimy, nawet wirtualna już przestaje grać.
Zaczęło się od Lublina, panie profesorze, gdzie pan profesor jest wiceprzewodniczącym Rady
tak,
Miasta.
Zaczęło się od Lublina, na szczęście.
I w tym momencie też pozdrawiamy te wszystkie samorządy, które podpisały się także poprzez tą uchwałę pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Miasta, gmin, powiaty, bardzo wiele inicjatyw właśnie tych samorządowych, oddolnych. W takich sytuacjach przychodzi nam, przykrych sytuacjach, uczyć się na tej obywatelskości. Przyjmujemy telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze je witam.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię jest Wacław, jestem z Chicago.
Proszę bardzo, panie Wacławie.
Chciałbym się odnieść do dwóch różnych spraw. Pierwsza sprawa jest międzynarodowa, w którą jesteś mówi pani, i druga nasza lokalna. Zacznę od tej międzynarodowej, jeżeli mi się pozwoli. Jak wiemy, wszyscy jest ktoś, kto Kościół ten stworzył, tylko premiesza, jest, tak powiem, obrazowo. Wiadomo w jakim celu, no dla swojej własnej korzyści. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, więc tak jak pan profesor tutaj wspomniał o panu Schumannie i innych Adenauerze, innych ojcach, że tak powiem, założycielach takich ideologicznych Unii. Od tej pory do chwili obecnej sytuacja diametralnie się zmieniła na świecie. Polityczna, ekonomiczna, a zatem polityczna i militarna się zmieniała. I w związku z tym, że mamy takich, no można powiedzieć, nie tylko Polacy, w Europie w ogóle i w Stanach również, krótko wnoszę polityków, dlatego że są właśnie ciągle pod presją tych, którzy tym zarządzają i mącą, to oni po prostu nie przewidzieli, że sytuacja tak szybko na świecie się, tak szybko ulegnie zmianie. I w tej chwili po prostu sami widzą, że jeszcze taka sprawa jest, że cała ta polityka i cała rzeczywistość była oparta na jednym kłamstwie. Posłuchajcie się tak obrazowo takim przykładem. Nie chcę przywoływać nazwiska pana. Pierwsza litera jego nazwiska jest ten, on był tutaj prawdopodobnie w bankierze w Stanach, stworzył tak zwaną piramidę. No i z tej piramidy wyszło na to, że zbankrutował, zefraudował 50 miliardów dolarów. Z tym, że ja przypuszczam, że on sam nie był w stanie zdefraudować tych 50 miliardów dolarów. Musiał być powiązany z innymi defraudantami i ci defraudanci po prostu są nietykalni. To są właśnie ci, którzy mieszają. I w tej chwili sytuacja wyglądała tak, że wszystkie kraje postępowały tak samo właśnie jak ten pan. Że po prostu żyli na cudzy koszt. Jakoś to będzie. Przypuszczam, że nawet w skali historycznej można tak porównać to, że jakoś to będzie, a jak będzie kiepsko, to się zrobi wojnę i się dorobi tym. Jakoś się te dziury załata. Sytuacja jest taka, jaka jest, że nie da rady żadnej wojny zrobić i się ułatać w taki krwawy, że tak powiem, sposób. Technologicznie jest, jako tak stoimy na jakimś takim poziomie, ale tak jak pan profesor wspomniał, na Azja idzie do przodu i technologicznie również i kulturowo. I trzeba pewnie stworzyć jakąś przeciwwagę, bo jeżeli chodzi o potęgę Azji, to potęga Europy w skali potęgi Azji to jest naprawdę bardzo małą potęgą. I chcą się utrzymać na jakiejś takiej powierzchni cywilizacyjnej świata, który nadchodzi, który już tuż jest, więc trzeba stworzyć coś większego, co byłoby w stanie przynajmniej na jakiś czas dać szansę nie pogrążania się większego, tylko może wyjścia z tego dołku, który byliśmy spodziewani. Z tego dołka, który byliśmy spodziewani. I w tej chwili jest tak, że jest takie po prostu, tak jak profesor powiedział, ja mu użyję takiego określenia, zawieszenie w takiej później niewiadomej. Te wszyscy z tych polityków, którzy tworzyli tę Unię Europejską, oni sami są zaskoczeni tym wszystkim, co się dzieje, jak to się szybko odbywa, a nie byli przygotowani na to, bo tak jak widzimy, no, prędkości Unii Europejskiej jest dużo. Ja na przykład mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia takie spostrzeżenie. Wyjechałem z Polski w 86 roku. Przepraszam, w 87. W 87 roku wyjechałem i pojechałem do Włoch. No byłem zaskoczony sytuacją, jaka ta była we Włoszech. Był inny świat po prostu. Ludzie z Włoch, których tam było tysiące Polaków, częścią powyjeżdżali do Grecji, bo Grecji im się podobało, też tam były takie tak zwane obozy dla emigrantów do Hiszpanii. Okazało się, że to wszystko było chyba na dofinansowaniu, bo na jakimś sztucznym poziomie utrzymywane takim wysokim, bo się okazuje, że no w tej chwili te kraje są w jakimś kryzysie, czyli ten kryzys nie powstał w ciągu jednego roku czy dwóch. Czyli, że wskazywałoby to na to, że ten kryzys po prostu był permanentny, ale wyraźnie był taki dofinansowywany, jak na przykład Irlandia, po to, żeby odciągnąć na przykład Polaków do Irlandii. Tam zainwestowali te 50 czy 100 miliardów dolarów, po to, żeby Irlandia na razie postawie sobie tam parę tysięcy Polaków ściągnąć. No i żeby się pojechali. Ludziom się nie dziwię, że pojechali, młodym ludziom szczególnie, no bo bez perspektywy byli w Polsce. Ubolewam tylko nad tym, że do tego doszło, bo po prostu Solidarność była powołana po to, żeby właśnie wcześniej zareagować na to, co się będzie działo. Ponieważ elity były tak, jak mówię, bardzo krótkowzroczne, nie rozumiały tego i dopuściły różnych malwersantów do głosu, którymi się posługiwali, posługują. I oczywiście nie ma nic do zaoferowania w sumie. I nie mieli, nie mają. Mm-hmm. Bo ciągle mają do decydujących gości, którzy są na samym szczycie. Ale
panie Wacławie,
którzy są na samym szczycie, jeżeli można to powiedzieć, tylko ci, którzy są na samym szczycie, nie rozumieją tego, że po prostu sami sobie kopią w dół. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, proszę ojca.
Panie Wacławie, zbyt długa wypowiedź. Przepraszam najmocniej. Słuchacze także telefonują. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Zostańmy przy tej pierwszej kwestii. Bardzo proszę naszych gości.
Znaczy, trudno tu komentować jakkolwiek. No, pan podzielił się swoimi doświadczeniami też historycznymi, a zarazem jakimś opisem tej rzeczywistości współczesnej, no, szukając przyczyn różnorakich zjawisk. No, bo no, potraktujmy to jako taki element uzupełniający do naszej wypowiedzi.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Pan Andrzej z Warszawy.
Witam, panie Andrzeju, bardzo proszę.
Proszę ojca, sprawa jest bardzo trudna i bardzo, można powiedzieć, nawet bardzo trudna, bo żeby się przebić przez ten beton tych ludzi, którzy decydują o tym, żeby umieścić telewizję Trwam na multipleksie, no to jest niestety bardzo trudny beton, który będzie trudno go rozkruszyć. I jedynym lekarstwem na to, żeby móc zwyciężyć, bo my pomimo tego, że mamy prawie ponad 1,5 miliona głosów sprzeciwu, tych podpisów mamy bardzo dużo i lada moment tylko patrzeć, kiedy będzie prawie 2 miliony. I proszę ojca, żebyśmy my wygrali z tymi, którzy po prostu rozsiali po naszym całym kraju katolickim chorobę, to żeby znaleźć jakieś lekarstwo na to, to jest jedyne lekarstwo. Ja bym chciał zobaczyć właśnie minę pana premiera Donalda Tuska i pana prezydenta Komorowskiego, gdybyśmy my większą grupą osób spotkali się na krakowskim przedmieściu i zrobilibyśmy taką krucjatę za ojczyznę. Byśmy modlili się tam tak długo do skutku, aż oni by podaliby się do dymisji. I kiedy oni by się podali do dymisji, no bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy, gdybyśmy modlili się cały czas właśnie pod Pałacem Prezydenckim, no to co? Puszczą na nas czołgi? Puszczą na nas policję? będą nas pałować? To przecież cały świat będzie widział, że oto proszę, w miejscu publicznym Polacy, katolicy modlą się przy krzyżu na krakowskim przedmieściu i co? I czołgi na nas wypuszczą? W życiu tego nie zrobi ani prezydent Komorowski, ani Donald Tusk, tylko po prostu nie będą wiedzieć, co zrobić, jak wyjść z tego, że ci ludzie tam stoją całą masą, bo to nie może być parę osób, tylko niech będzie nawet i te 100 czy 200 tysięcy. I to jest lekarstwo na zwycięstwo. Właśnie to. Ja właśnie widziałem, co się stało w Rumunii. Ci ludzie tam na mrozie stali. Stali tak długo, aż rząd rumuński podał się cały do dymisji wraz z prezydentem, z premierem i cały urząd premiera, wszyscy ministrowie podali się do dymisji, a tylko dlatego, bo ludzie stali przed parlamentem, siedzieli tam tak długo, aż oni walizki zwiną. I tutaj podobna sytuacja musi być u nas w kraju, bo inaczej nie wygramy, bo inaczej przegramy. To jest jedyne najlepsze rozwiązanie. To jest najlepsze lekarstwo na nich. I oni się tego boją, bo ja nawet z przeciwnikami rozmawiam. Oni właśnie mówią, dlaczego ja chcę i podpowiadam, jak uderzyć w nich. Bo oni się boją. I oni się nie tylko, że się boją tego, co ja właśnie mówię. Bo to jest najlepsze lekarstwo.
Tak, panie Andrzej, dziękuję. Tak. Tak. Dziękujemy.
Jeszcze na same zakończenie. Oni się mnie właśnie pytają, dlaczego ja chcę wam pomagać? Dlaczego ja wam chcę podpowiedzieć, jak im dokopać za przeproszeniem? Bo oni się tego boją. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pan Dariusz Sopku, bardzo proszę.
Ja osobiście bardzo głęboko wierzę w postawy obywatelskie i bardzo głęboko wierzę, że publiczne manifestowanie braku zgody na zło ma swój ogromny sens i jest skuteczne, no bo akurat należy do pokolenia, które może powiedzieć, że czy to zbierając się na mszach świętych za ojczyznę organizowanych przez księdza Popiełuszko, czy też na różnego typu manifestacjach patriotycznych, które były pokojowe, no to jednak w końcu doczekałem się wolnej Polski, która, no, to wolność dzisiaj jest w różnych domenach zagrożona lub wręcz jej już nie ma. Jest zwijanie się państwa polskiego w wielu domenach życia. Natomiast ja głęboko wierzę w pokojowe formy, obywatelskie formy, masowe formy wpływania na decyzje władz. Natomiast tak samo jak w latach 80., no z takiej szkoły wychodziłem, to były duszpasterstwa, to była szkoła myślenia organicznego, no nie chcę wchodzić za bardzo w historię, ale myśmy wtedy uważali, że za żadne skarby nie można przekraczać granicy no, konfrontacji fizycznej po prostu, prawda? Z kilku przyczyn. No, po pierwsze, no, konfrontacja fizyczna ma to do siebie, że eskaluje się, prawda? Więc to w pewnym momencie gdzieś pojawiają się elementy agresji bardzo duże po obydwu stronach. I druga rzecz, no po prostu jestem święcie przekonany, że druga strona, że oni tylko czekają na to, prawda? Tak samo jak 11 listopada jest duże podejrzenie, że były prowokacje po to, żeby tą manifestację pokojową 11 listopada, absolutnie patriotyczną, taką obywatelską, przekształcić właśnie w jakieś tam formy zamieszki, dlatego że w tych formach policja jest silniejsza, policja jest sprawniejsza, a można w mediach później pokazać, że dopuszczono się aktów wandalizmu, czego najgorszym, najbardziej oburzającym przykładem miało być to, że płonął radiowóz telewizji TVN i zamiast wielkiej manifestacji patriotycznej, która miała miejsce 11 listopada, no to właśnie pokazano, jak tam biegają i ganiają się po ulicy, prawda? A przecież tam przyszły rodziny, tam przyszły ojcowie z dziećmi i tak dalej, no więc zniekształcono zupełnie obraz. I dzisiaj myślę, że też niektórym by bardzo zależało, żeby ten rodzący się ruch obywatelski w postaci tych milionów osób, które podpisują się pod różnego typu petycjami, bo przecież w obronie lasów państwowych rok temu podpisało się 1 000 000 osób, w obronie akta podpisało się już ponad 1 000 000 poprzez formy wirtualne, czy też bezpośrednio w sklepach są, widziałem w Warszawie, wyłożone listy przeciwko akta, 1,5 miliona w sprawie telewizji Trwam, kilkaset tysięcy nie tak dawno w sprawie obrony życia nienarodzonych i tak dalej, i tak dalej. Więc to są jednak już ogromne ilości ludzi, to są miliony osób. I teraz umiejętnie ten sprzeciw obywatelski przekuć w postawę obywatelską, również w odwagę obywatelską, zamanifestowania tego publicznie, ale jednak w sposób pokojowy, no w taki chociażby jak na mszach za ojczyznę, ksiądz Popiełuszko potrafił to zrobić, prawda, że było skupienie, że dużo ludzi przyszło i sam fakt, że przyszły tysiące osób, to już miał swoje znaczenie. To miał swoje znaczenie ogromne dla podtrzymywania ducha, no a z czasem w drodze do wolności. No, nie zapominajmy, że nie byłoby wolności w 89 roku, gdyby nie Kościół. To nie jakieś malutkie grupki ludzi, to były miliony osób, które wokół Ojca Świętego w czasie jego wizyt się gromadziły. No, tylko nikt po tym, oczywiście, po takiej mszy świętej nie miał chęci wchodzenia w konfrontację fizyczną. Dlatego tutaj no, zgoda co do obywatelskiego manifestowania sprzeciwu dla zła, które w życiu publicznym ma miejsce. Natomiast oczywiście no, nie ma zgody co do tego, że tutaj prawda, coś się pojawiło o czołgach, jakaś uwaga, no nie na miejscu, no bo im na tym zależy, no po prostu im na tym zależy. Zresztą jeżeli już wspomnienia sprzed wielu lat przychodzą na myśl, no to nie zapomnijmy, że oni wyprowadzili czołgi i rozjechali ruch Solidarność, prawda, i zdławili.
I także, panie ambasadorze, co warto podkreślić, przecież w tym momencie nam jakoś widzą telewizję Trwam, tym, którzy podpisują się pod tym protestem do Krajowej Rady Radiofonii, nie zależy na tym, aby komukolwiek dokopać, prawda? No chodzi o to, abyśmy my, jako katolicy, odnaleźli właściwą sobie rolę w społeczeństwie, chociażby w kontekście także dostępności powszechnej do odbioru telewizji o profilu katolickim.
Ja nawet podejrzewam, jestem przekonany o tym, że właśnie to im zależy na tym, żeby tu się zrobiło jakieś takie kopanie po kostkach, bo oni w tym kopaniu są mocniej. Jest takie przysłowie, że mówi, że z koniem w kopaniu nie wygrasz, prawda? No ale to oni mają kopyta i po prostu nie ma co pod te kopyta pakować, bo im na tym zależy. Jestem przekonany, że prowokatorzy już są, prawda, gotowi do działania, żeby właśnie przekuć ten pokojowy ruch sprzeciwu obywatelskiego w jakieś takie właśnie bieganinę. Jeżeli przyjdzie dziesiątki tysięcy osób, jeżeli przyjdzie na mszę świętą i spokojnie się rozejdzie do domów, to ma swój wymiar, ale później w domu i następnego dnia w pracy trzeba umieć zamanifestować swoją postawę, prawda, a nie tylko tracić energię na bieganie po ulicach, bo to no, dawniej wierzyłem i dzisiaj wierzę, że to jest bezproduktywne.
Ja chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz porażki jednak tych, którzy zadecydowali pierwotnie o tym, bo to przecież było wiadomo od początku, że tego miejsca na tym multipleksie telewizji Trwam się nie udzieli. To było widać, że to jest gdzieś w zamiarze, no bo żadne argumenty racjonalne o tym nie decydowały. Natomiast w sensie takim tych głównych mediów starano się to środowisko Radia Maryja dookreślać mianem takiego zaściankowego, gdzie nie ma wolności wypowiedzi, gdzieś to wszystko jest zideologizowane i tak dalej. I proszę zauważyć, że ta manifestacja nawet, która była, notabene gromadziła ludzi, przecież nie absolutnie tylko i wyłącznie tutaj ze środowiska Radia Maryjnego, ale różnych, nagle odbywało się w obronie telewizji Trwam pod hasłem wolność mediów. Proszę zauważyć, że to, co pan ambasador zresztą mówił, że w czasach komunizmu tak było, że Kościół wbrew temu, co mówili komuniści, był w rozumieniu społecznym, w rozumieniu też opozycji, miejscem wolności. I nagle dzisiaj to jest potężne zagrożenie, chociażby przy tych podpisach, zarazem tych protestach, które się dzieją, że nagle te różne środowiska, takie jakoś tam kontestujące obecny układ władzy, uznały, że to jest dobry pretekst ku temu, żeby walczyć o wolność mediów, no bo tych publicznych już wolnych praktycznie nie ma. I to utożsamianie telewizji Trwam z wolnością w zakresie swobody dyskusji jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo proszę Państwa, jeśli mówimy o życiu politycznym, ja to powiedziałem w pierwszej części, ale teraz powtórzę, zresztą to się przewija u nas w naszej rozmowie, tylko wtedy jest możliwa, nazwijmy to demokracją, czy wolność w dziedzinie politycznej, kiedy w przestrzeni publicznej jest miejsce na prawdę. Jeśli nie ma, to żaden wybór obywatela nie jest wolny. Jeśli obywatel nie ma szans, żeby rozeznać, co się dzieje w sferze publicznej, no mówimy o 300 milionach, ale możemy mówić nie tylko o milionach, ale i konkretnych decyzjach. Jeśli nie ma tego przekazu, nie ma racjonalnego oglądu rzeczy, to jego wybór późniejszy jest niewolny, jest zniewolony. A nie ma prawdy bez wolności. I w nauce nie ma, i w polityce też nie ma. Czyli wolności słowa. I tutaj, a w dzisiejszej rzeczywistości, która jest tak zelektronizowana, no tylko, no to medialnie się komunikujemy. Więc w tym zakresie coraz więcej ludzi, ja przecież nawet spotykałem ludzi gdzieś tam z otoczenia Platformy, którzy kiedy się z nimi rozmawia prywatnie, no to mówią, no że kompletnie nie rozumieją. Nawet jeśli oni nie oglądają, dlaczego się nie daje tego, prawda, miejsca, no przecież z jakiego powodu? No bo się z nimi nie zgadzamy. No to co z tego? No to jak tak, to do czego my dojdziemy? Jeśli z kimś nie zgadzam, to mu odbieram głos. No to w jakim zakresie to do... Więc w tym sensie sytuacja z perspektywy rządzących jest niezwykle dyskomfortowa, bo to oni mówili, że są partią wolnościową, obywatelską i tak dalej, i tak dalej, i nagle muszą się zderzyć z taką właśnie rzeczywistością, jak te podpisy, jak manifestacje, które się nie relacjonuje w mediach publicznych zupełnie, bo to po prostu się nie pasuje. A im dalej, im głębiej będą trwać w uporze, tym ten napór społeczny będzie rósł, przypuszczam, i jeśli tak się zdarzy, to rzeczywiście no wcześniej czy później to zwycięstwo musi nadejść przy takim rozsądnym prowadzeniu rzeczy.
Pierwsze posiedzenie, panie profesorze, Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu i pytanie wprost zadane przez posła Andrzeja Jaworskiego panu przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy ta decyzja była konsultowana z panem premierem? Tak, była. Usłyszeliśmy odpowiedź pana przewodniczącego, z której później już podczas sejmowej komisji wycofał się, mówiąc rzeczywiście, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest autonomiczna, konstytucyjnym organem wypełniającym swoje misje i tak dalej, i tak dalej. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Pani Danusia z Nowego Sącza.
Witam pani Danuto.
Witam serdecznie goście oraz ojca prowadzącego. No, z wielkim bólem serca słucha się wszystkiego tego, co się w Polsce dzieje. Z tym, że nigdy my Polacy nie zwyciężymy, jeżeli będzie taka sytuacja, jak jest obecnie na prawicy. Jeżeli mamy takich ludzi jak ziobrzyści, którzy 4 dni po wyborach robią nam spektakle medialne, które bardzo osłabiają prawicę, bardzo. Nam serce pęka z żalu. Ja jestem z Nowego Sącza. Brałam udział, jak pod ratuszem zrobili spektakl wtedy, kiedy był Jarosław Kaczyński w ratuszu, a oni pod ratuszem. Proszę mi wierzyć, serce mi z bólu pękało. Dopiero jak zobaczyłam, ile było osób na powitaniu Jarosława Kaczyńskiego, pomyślałam, że Polska jeszcze będzie. Żadne media tego nie pokazały. Teraz niedawno znowuż byli w Sączu. Proszę ojca, byłam na tym. To był kabaret. Znowuż serce pękało. Teraz spotkanie u premiera. Wpaczeni publicznie. Wpaczeni w premiera. Jeśli chodzi o emerytury. Ja przepraszam, bo jestem bardzo zdenerwowana. Wpaczeni w premiera. Wszyscy robili to przy zamkniętych drzwiach. Ale Polska solidarna, publicznie, bo wszystko robi się na pokaz. Słucham wtedy w Radiu Maryja spotkanie na odpłatka. Pan Ziobro zaczyna od krytyki premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panią Kempę słucham wcześniej grubo, oczywiście, bo słucham w tym rozmowach niedokończonych, jak się zwraca do Eluni i zwraca się do Joasi, żeby nie robiły tego Polsce. Żeby nie robiły tego Polsce. I tam jeszcze mocniejsze słowa padały. Za 2 miesiące pani Kempa postępuje znacznie gorzej, bo korzysta z list PiSu.
Tak. Pani Danuto, z tym, że proszę zrozumieć sytuację, że kiedy osób bezpośrednio, o których pani mówi, nie mamy w studiu Radia Maryja, bardzo ciężko nam się jest odnieść do tych przytaczanych wypowiedzi i postaw nie do końca nam znanych.
Przepraszam, ale tak. Nigdy nie miałam okazji się dodzwonić i teraz mi się udało. I po prostu to nie jest moje zdanie, proszę ojca. Ja odbieram, że ziobrzyści to po prostu ich interesuje tylko władza, nie Polska, nie my wyborcy, którymiśmy ich wybrali, którzyśmy im zaufali. Myśmy nie usłyszeli słowa przepraszam, a czujemy się zdradzeni. To nie są moje słowa, proszę ojca. Ja dzwonię z Nowego Sącza i śledzę to wszystko. I tak jak ojciec powiedział, nie będę się wypowiadać na temat pana Mularczyka i innych. To jest tylko rządza władzy, a nie Polska. Naprawdę,
dziękuję, pani Danuto.
Zjednoczmy się.
Dziękuję za ten głos. Państwo pozwolą, że nie odniesiemy się komentarzem. Sytuacja na scenie politycznej jest taka, a nie inna. W jedności na pewno siła, ale też pragnę zauważyć, że to właściwie ci posłowie zostali wydaleni z Prawa i Sprawiedliwości. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Janek z Podkarpacia.
Witam, panie Janie, pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak może generalnie się odniosę do poruszanego tematu odnośnie tych rzeczywiście nieszczęść, jakie spotyka naszą ojczyznę. Wynika to moim zdaniem z tego, że aktualnie rządzący, podobnie jak i w historii powojennej, ci kiedyś rządzący nie mają legitymizacji społecznej. Teraz w jaki sposób przez prasę, radio, telewizję, czyli ogólnie rzecz biorąc przez różne nośniki przekazu manewrują i uzyskują ten mandat, ale nie mają pełnej legitymacji społecznej i dlatego też moim zdaniem przyczepili się czy przyłączyli do Brukseli, Berlina czy też Paryża, gdyż mają nadzieję, iż podobnie jak kiedyś PZPR długo będą się trzymać władzy. Dziękuję, szczęść Boże, będę słuchał.
Dziękujemy. Halo? Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, panie Janie.
No jest coś takiego mentalności może tych... Zresztą jeśli mówimy o polskich elitach współczesnych, to tradycje są różne, te XIX-wieczne czy XVIII-wieczne. Przecież my nie mamy tylko w tradycji, powiedzmy, samych bohaterów. Mamy również tych, którzy kiedyś się wysługiwali obcym mocarstwom. W okresie międzywojennym był rzeczywiście taki potężny wysiłek, jeśli bierzemy pod uwagę wychowanie czy kształcenie. Ja już pomijam te dwa główne nurty, czy piłsudczykowski, czy narodowy, ale bardzo silne nastawienie na to, żeby eksponować to, co było tradycją niepodległościową, XIX-wieczną czy wcześniejszą, i w tym duchu wychowywać młodzież, wychowywać elity, i one powiedzmy w czasie II wojny światowej zdały egzamin, przy czym zostały wymordowane, byśmy powiedzieli, czy zlikwidowane. To, co mamy po komunizmie, jest taką pewną mentalnością w tych nawet dzisiejszych sferach, że szukamy jakiegoś oparcia zewnętrznego, nie próbujemy samodzielnie coś robić, bo się nie da, prawda? Czyli generalnie jedni, prawda, na wschód, drudzy na zachód. Jest to smutne. Niestety ma to swoją jakąś tradycję, szczególnie XVIII-wieczną, taką niechlubną. Odbudowanie mentalne tych elit na poziomie, powiedzmy, myślenia niepodległościowego jest olbrzymim zadaniem.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże do audycji.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej z południa Polski.
Witam Panie Andrzej, bardzo proszę.
Ja będę mówił skrótami, tak żeby zajrzeć jak najmniej czasu antenowego, to będzie to może trochę chaotycznie. Na moment się odniosę do tego, co ta pani mówiła, to znaczy ja uważam, że nowe partie powinny powstawać, a już od 20 lat chyba, czy kilkunastu co najmniej, są tylko podziały partii i to się tak no, bagno jakby robi i to się miesza. To powinno być coś nowego, no lepiej był jedynie. A do tematu wracając, to całkowicie się zgadzam z tym, co szanowni goście mówią. I przeraża mnie praktycznie zniszczenie polskiej armii przy możliwości rozpadnięciu się Unii. Następna kwestia to jest to, i chciałem spytać o taką kwestię, że co by było, gdy na przykład telewizja Trwa ma 1,5 miliarda ludzi poparcia, a koalicja w wyborach zyskała, no nie wiem tam ile, ale gdyby była to na przykład telewizja Trwam 2 miliony, a oni milion, czy telewizja Trwam 3 miliony, a oni 2 miliony, i tego typu sprawa, czy żeby się szanowni goście do tego odnieśli. A następna kwestia, też dziwię się, jak to mogło być, żeby premier ten traktat nie czytał i podpisał. No to z zamkniętymi oczami to się w głowie trochę nie mieści. Następna kwestia, takie zamieszanie jest teraz chyba celowe, no z tymi wszystkimi tematami, jak ta i tam emerytury, szkoda tego wyliczać czasu na to. To chyba było celowo po to, żeby te 30 miliardów przekazać do Unii, czyli tak jakby no, Polska poniosła straty, żeby nas jeszcze bardziej pogrążyć. No a poza tym, no to już na koniec, tak żeby to wytłumaczyć, czy zrozumieć lepiej tą sytuację, to myślę, że to może mieć takie coś, jak taki podam przykład, że krótko też, że w NRD było Stasi, które miało swoich agentów w NRF-ie, w tym Bundestagu. I po prostu to nie jest tak, że to Stasi upadło, się skończyło, tylko chodzi o sam przykład, że skoro wtedy to było, to na pewno i dalej jest w innej sytuacji, w innych konfiguracjach i dlatego takie sytuacje jest, że prawdopodobnie przed zaborami już tam były wpływy na posłów, na różnych tych innych parlamenty i tak dalej. Tak samo i teraz chyba to się ciągnie i łatwiej jest po prostu kogoś tam przekupić czy w jakiś sposób zastraszyć. Tu się kłania chyba lustracja i to dlatego teraz to wygląda na to, że to tak wszystko jest i to w innych krajach i ta masoneria i to wszystko. No to tyle, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Co do armii, to trzeba sobie uzmysłowić taką rzecz, że polska armia dzisiaj to jest około 100 tysięcy żołnierzy i oficerów. Z tym, że tylko 50 tysięcy to są ci, którzy mogą być, że tak powiem, wyprowadzeni w obronie terytorium. No, reszta to jest administracja wojskowa, ale administracja. 50 tysięcy to jest tyle, co się zmieści na jednym stadionie. Więc mamy dzisiaj armię, która broni całego naszego kraju, a tą całą armię można na jeden stadion zmieścić, prawda? No więc tak to wygląda. Mówią, że ta druga część, ta administracyjna, ci oficerowie pracujący w administracji, to oni by się nawet lepiej bronili, bo jakby się okopali za tymi biurkami, to mieliby motywację, żeby bronić się w tych budynkach administracji wojskowej. I tam może by dłużej wytrzymali niż ta armia zgromadzona na jednym stadionie. No, tak wygląda sytuacja. No, państwo się zwija, prawda? Armia polska się zwija. I to nie jest wina żołnierzy ani oficerów. To jest wina tych, którzy decydują o tym, prawda? Także trzeba mieć świadomość tej mizerii. No tylko czego się nie dotknąć dzisiaj, prawda? Czy dyplomacja, czy armia, czy drogi, czy autostrady, czy budżet. No to wszystko wygląda właśnie tak, jak wygląda. Ktoś kiedyś, na to się na pewno dłużej to tak jeszcze trochę pociągnie, ale w pewnym momencie no, trzeba będzie to naprawiać i, że tak powiem, ten moloch propagandowo-biurokratyczny sam się zawali pod własnym ciężarem, bo takie molochy zawsze się zawalają. Natomiast to jeszcze trochę niestety potrwa, ale no, armia kolejny tego przykład. Co do natomiast, tutaj wraca ta kwestia podpisów telewizji Trump. Ja nie przypominam sobie w ostatnich latach, żeby więcej osób podpisało się pod jakimś wnioskiem, dlatego że lasy państwowe zebrały nieco ponad milion, obrona lasów państwowych zebrała nieco ponad milion podpisów, no a przecież jednak lasy, prawda, wychodzenie do lasów, możliwość dostępu do lasów, grzybobrania, no to połowa Polaków, prawda, korzysta z tego. A telewizja Trwam, więcej osób stanęło w obronie telewizji Trwam. No tego nie można ignorować. Te półtora miliona ludzi ponad, które nadal się zbierane są podpisy, to jest jakiś ogromny kapitał społeczny, który prędzej czy później będzie wykorzystany. Teraz jeszcze wróciła na chwileczkę kwestia ACTA, jak można podpisać umowę nie czytając taką ważną. A no właśnie, takie są procesy dzisiaj decyzyjne, że urzędnik w tak ważnych sprawach może pewną rzecz, prawda, przemycić. Także musi być nadzór nad tym urzędnikiem, musi być nadzór nad dyplomacją. Tego zupełnie dzisiaj nie ma. Natomiast tutaj też wraca ta teoria wielkich liczb, no bo tutaj są właśnie w sprawie ACTA też podpisały się miliony jednak i też są przekłamania, bo przecież jeżeli się wejdzie w informacje telewizyjne z tych protestów w sprawie ACTA, no to była mowa, że w paru miastach i tutaj w Krakowie była powiedziana, w Gdańsku, prawda, i w Warszawie. Natomiast jak się wejdzie na YouTube, no to widać, że samych relacji na YouTube jest z 20 miast, a przecież nie wszystkie były zawieszone. Tak? Także tutaj znowu mamy tą sytuację, gdzie odbyło się parę manifestacji, kilkaset osób, prawda, a z Krakowa na przykład też właśnie, no tam grupa około 1000 osób, a jak się zobaczy, ile tam maszeruje przez pół godziny, to samych utrwalonych na kamerze jest ponad 10 tysięcy osób. Także no, taka rzeczywistość. Na pewno naród się budzi do aktywności społecznej. To jest oczywiste, bo jeżeli miliony ludzi się podpisuje pod różnego typu petycjami, a to nie są ci sami ludzie, jeżeli dziesiątki tysięcy wychodzi na ulicę, no to znaczy, że gdzieś w pewnym momencie ta masa krytyczna przełoży się na postawy właśnie publiczne, na postawy polityczne.
No pewnie by się to przełożyło wcześniej, bo pamiętajmy, że tu mamy jeszcze taki układ postkomunistyczny, który zblokował pewne możliwości też awansu. Ciężary biurokratyczne są tak duże, jak jeden z moich znajomych opuścił armię, a był żołnierzem zawodowym i przeszedł na emeryturę, to stwierdził, że opuścił, bo będąc tam pod oficerem, kiedy wyprowadzał, normalnie jego zadaniem było wyprowadzeniem tam tej swojej drużyny w las czy gdzieś i ćwiczenia, to teraz polega to na tym, jak wszędzie praktycznie, że się wypełnia takie specjalne diagramy i rysuje się kwadraciki, że jakie szkolenia żołnierz przeszedł. Czyli armia, oprócz tego, że tak wygląda, jak pan ambasador mówi, jeszcze jest biurokratyzowana. Jeśli już będziemy prowadzić działania bojowe na zasadzie takiej, że będziemy wypełniać kwadraciki różnymi kolorami w jego tam zeszytach tego żołnierza, to już naprawdę wygląda to dosyć kosmicznie. Więc to wszystko jest takim nawisem. Natomiast ten upust krwi, różnie to się ocenia, milion czy dwa miliony ludzi, którzy wyjechało do pracy na zewnątrz, to spowodowało, że to zeszło to powietrze, prawda? Że ta młodzież, która by się gdzieś zderzyła z całym tym systemem, ona gdzieś tam pracuje na inne systemy i emerytalne i tak dalej. Oczywiście no to było jednym z pierwotnych celów negocjacji tego traktatu akcesyjnego. Kiedy my w końcu będziemy mogli stąd wyjechać? No oczywiście później nagle, kiedy ci ludzie wyjechali, to się mówi, jak tu zreformować system emerytalny, bo nie ma kto na niego łożyć. Więc sprzeczne po prostu ruchy się, nie widzi się przyczyny i skutku całych tych zjawisk. Natomiast rzeczywiście, no teraz to, co widać, to ten opór narasta. Wydaje mi się, ta symboliczna próba wejścia Palikota w demonstrantów pod tytułem ACTA była próbą, żeby stanął ktoś na czele tego, kto jest od nas, prawda? No bo nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. To była nieudana próba na szczęście, ale on miał być tym, który staje na czele, ubrał sobie maskę, tak, i będzie głównym reprezentantem protestujących. To jest tylko dowód na to, kim on chce być lub kim chce się go zrobić, jako tym, który będzie tą opozycją, która rzekomo jest realną w stosunku do obecnego układu władzy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo
witamy?
Się
Zbyszek z Kanady.
Witam Panie Zbyszku, bardzo proszę.
Ja tak przysłuchuję się tej audycji już chyba od godziny I dochodzę do jednego wniosku, że wiedząc, widząc, patrząc na to wszystko, co się w Polsce dzieje, nasza prawicowa strona jest po prostu beznadziejna. To jest organizacja, która powinna zostać rozwiązana i na jej miejsce stworzony nowy twór, który będzie rzeczywiście działał, a nie tylko opowiadał nam bajki, że jest 100 tysięcy żołnierzy, że jest coś tam źle, że coś tam źle. Tu trzeba wziąć się do pracy od podstaw, rozliczyć wszystkich po kolei, ale o tym trzeba mówić, a nie w czasie wyborów 6 razy przegrywać i wychodzić z tego i rozbijać jeszcze w dodatku, mówić, że ziobryści są źli, że ktoś, kto zaczyna się stawiać i burzyć na to, co się dzieje, zaczyna być wrogiem naszej ojczyzny. To jest chore. To jest po prostu wszystko chore. Cały ten system powinien być rozbity i stworzony nowy zespół. I to wszystko. Widzimy, że nie mamy armii, widzimy, że nie mamy przemysłu, widzimy, że nie mamy banków, widzimy, że nie mamy, właściwie no nie mamy niczego w tym momencie. I my do tej pory nie wyszliśmy na ulicę, nie potrafiliśmy tego zorganizować? Przecież to jest śmieszne, to jest po prostu, to krzyczy do nieba dosłownie. Panowie, zacznijcie troszeczkę bronić tej Polski, a nie tylko własnych stołków. I to wszystko co? Dziękuję uprzejmie i słucham tej odpowiedzi.
Bóg zachwyć z Panem Bogiem.
No. Właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy, że bardzo duża część aktywnych ludzi wyjechała za granicę, do Kanady, do Europy Zachodniej i to jest wielki dramat, bo to jest 2 miliony ludzi zdeterminowanych, ludzi aktywnych, którzy za granicą dają sobie świetnie radę, co dowodzi, że zostali też w jakimś sensie skrzywdzeni, z drugiej strony wyeliminowani z tego rynku życia publicznego w Polsce, bo powinni pracować w Polsce. I tutaj dzisiaj danie jakiejś takiej jednej recepty, co robić, żeby było dobrze, no to powiedzmy, no, jest naprawdę trudne. Nie ma jednej prostej sprawy, którą należy zrobić i jak różdżka czarodzieja wszystko poukłada się dobrze. Natomiast ten, kto pamięta doskonale czy końcówkę lat 70., czy początek lat 80., no to dokładnie naprawa Rzeczypospolitej wtedy zaczęła się od tego typu rozmów, jak ta, która się toczy dokładnie w tym momencie między radiosłuchaczem z Kanady, a tutaj nami w studio, gdzie zadawaliśmy sobie pytanie, co robić, żeby naprawić Rzeczpospolitą. Prawda? I teraz no, musi być trochę czasu na refleksję, natomiast nie ma recepty, sprawy zaszły bardzo daleko, państwo jest zadłużone, czego się nie dotknąć jest źle, a no to powiedzenie, że należy, prawda, zmienić ludzi, a już będzie dobrze w opozycji, no powiedzmy sobie szczerze, to na kogo zmienić, prawda, skoro już przecież jakaś tam część elity została stworzona. No, dokoptowywanie nowych, oczywiście, jak najbardziej. Otwieranie się na ludzi aktywnych, na ludzi, którzy nawet wracają z zagranicy, poświęcają się życiu ekonomicznemu czy publicznemu w Polsce lub też z zagranicą tworzą te ośrodki aktywne, wspierające interes Polski. Tak, to jest jedna z odpowiedzi. Natomiast no, nie ma prostej recepty na to wszystko, co się dzieje. Aktywność lokalna, środowiskowa na pewno temu sprzyja i to nie jest bieg okoliczności, że w Ameryce Północnej, właśnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych było wiele środowisk, które stanęły w obronie telewizji Trwam. To jest przykład pozytywnego po prostu podejścia do problemu. Natomiast każdy na dzisiaj w swoim środowisku powinien robić to, co może, czy to w zakładzie pracy, czy w instytucji publicznej, czy też jeżeli jest bezrobotnym, to tam, gdzie mieszka, zorientować się, co mogę zrobić dla mojego kraju i z tego takiego pospolitego ruszenia, ruchu patriotycznego, ludzi, którzy chcą naprawy Rzeczpospolitej, prędzej czy później zrodzi się coś dobrego. Kto w roku 79 po wyjeździe Ojca Świętego z Polski mógł przewidzieć, czy przewidział, że powstanie ruch o nazwie Solidarność, że Polacy zaczną okupywać zakłady pracy, a nie wychodzić na ulicę, bo wychodzenie wielokrotne niczym się nie skończyło dawniej, jak tylko ofiarami. Znaczy, no nie niczym, nie można tak mówić, ale nie dało takich efektów jak w roku 80. Natomiast jedno było pewne, że po wyjeździe Ojca Świętego po tym, jak te miliony ludzi się zgromadziły wokół tego, co była mowa, no to rok później, w 80 roku, były tego efekty, które przełożyły się dalej, w dalszej perspektywie, na odzyskanie niepodległości. I oczywiście w roku 81 już, jak już Solidarność istniała, no to wtedy się pojawiły setki artykułów, analiz, które tłumaczyły związek między wizytą Ojca Świętego a Solidarnością. Natomiast dzisiaj obserwujemy to, że miliony Polaków się mobilizują, mają odwagę. Przełamana została bariera strachu. Bardzo trudna do przełamania bariera, gdzie inwigiluje się przecież ludzi, gdzie jest milion podsłuchów zakładanych rocznie, to są oficjalne dane, a ludzie się przestają bać, składają podpisy swoim imieniem i nazwiskiem. Więc przełamana została bariera strachu. Setki tysięcy ludzi, jakby policzyć wszystkich, którzy manifestowali ostatnio w sprawie akta w taki czy inny sposób, to są setki tysięcy ludzi. Prawda? Młodych, wchodzących dopiero do życia społecznego. Bardzo młodych ludzi. Jestem pewien, że za rok, dwa lub trzy będą miały miejsce wydarzenia, gdzie dopiero my wtedy sobie powiążemy. Natomiast jakiego typu to będą wydarzenia, jakie skutki, oby były podobne do tych, jak odzyskiwanie niepodległości na początku lat 80.
Ja bym tu panu jeszcze chciał uzmysłowić, że my nie reprezentujemy tu partii, przynajmniej w studio, i ten apel, skądinąd rozumiem jego treść, że tu chodzi o takie wymuszenie, czy też wołanie o skuteczność w działaniu politycznym też partii opozycyjnej czy prawicy. Ja bym nawet podzielał ten apel, bo rzeczywiście nie jest dobrze tylko to, że się krytykuje, nie jest dobrze, że się nawet umiejętnie to robi, czy stale. Może jest taki proces troszkę etatyzacji tego życia politycznego w Polsce, że ono jest takie, powiedzmy, ustabilizowane poprzez te dotacje też partyjne, i w pewnym momencie jest też, pojawia się element lenistwa, czy takiej, powiedzmy, braku skuteczności, i to może też irytować, i trzeba to widzieć. Może rzeczywiście też ten ruch społeczny niech będzie wezwaniem dla tych, którzy są politykami w sensie właściwym, w sensie tej całej gry politycznej, żeby tu nie tylko mieć rację, ale jeszcze i wykazać skuteczność.
Dziękujemy serdecznie. Ostatni telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze,
witam serdecznie ojca Piotra. Mówi Jan z Podkarpacia, konkretnie z Krosna. Witam serdecznie.
Witamy pani Janie, bardzo proszę.
Proszę ojca, serdecznie dziękuję ojcu Piotrowi i profesorom za wspaniałą audycję. No, rzutem na taśmie mi się chyba udało dodzwonić, bo dzwonię od 18.40. Jestem po prostu zachwycony tą audycją pana i profesorami, którzy w tak trafny sposób, precyzyjny sposób określają sytuację w Polsce. I to, co panowie profesorowie mówią, że przestała działać bariera strachu. To jest to. Ja to potwierdzam. Mało. Moi przyjaciele, moi znajomi potwierdzają, zaczynają się, ludzie po prostu przestali się bać, tylko korzystają ze swoich praw, ze swoich demokratycznych praw, w przypadku na przykład telewizji Trwam, w przypadku akta i w przypadku innych spraw. Natomiast w przypadku telewizji jest po prostu ta sama ignorancja, którą mieliśmy możliwość słyszeć i widzieć, jak ojcowie transmitowali w telewizji Trwam. Jeśli 3 dni temu w programie pani Choleckiej po 20 występuje pan Dworak, i pan Dworak mówi w ten sposób, no tak, no ja bym był ostrożny z tą liczbą 1,5 tysiąca. Kto to sprawdził? Takiej cyfry chyba nie ma. No to
więc 1,5 miliona, panie.
Proszę?
1,5 miliona.
1,5 miliona. No kto to, ja bym tu był po prostu, że to jest mocno przesadzone, te 1,5 miliona. No jak można? A tym samym rzecznik prasowy telewizji, radia i telewizji mówi w ten sposób, no myśmy naprawdę to tak nie liczyli, tych podpisów. No jak? To można w ten sposób. No nic, no jak nie liczyliście? No nie otworzyliśmy jeszcze kopert. Jeszcze kopert byśmy nie otworzyli. A w jednej kopercie przecież jest setki podpisów. Jeszcze nie zdążono otworzyć kopert. No to nie jak mówicie państwo, że jest taka kwota. No tak, no my tak przypuszczamy, no tego, no to jest po prostu, No to jest wielki skandal. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Tak trzymać.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Rozmowy dobiegają końca. Dziękujemy naszemu słuchaczowi. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Z panem Dariuszem Sopkowem, byłym ambasadorem tytularnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Dziękuję panie ambasadorze.
Bóg zapłać.